always been a fighter.
How am I in your origin story?
Don't question greatness. I was a normal baby for 30 seconds. Then ninjas stole my mama.
Cześć, witajcie w 90. odcinku podcastu Inside Baseball z Wrocławia. Mówię do was Mateusz Żarkowski, papież Ajax.
I Konrad Okoński, papieżak Francis.
A w dzisiejszym odcinku rozkminę. Czarny Prius za rogu.
Logika pizzerii.
Kiedy laska, którą lubisz.
Explain plot badly.
Oraz newsy za mundurem, pies ze szczurem.
Modern Warfare.
Idźmy do maga, da nam świętą wolę.
Fanatyk IRL.
Z poradnika młodego, jak mu tam kryminalisty.
Oraz szybka piłka z Florydy, piłka w trybuny, after show i coś specjalnego na koniec. Coś specjalnego, Mateusz.
Coś special treat.
Nie byłem pewien, czy powinienem sięgać po to, ale Mateusz Budzik napisał do mnie na Twitterze, że najbardziej w tym tygodniu czeka na nowy IB podcast i potrzebuje czegoś mocnego, bo już z strateczkami.
Ja rozumiem. Dopiero teraz skojarzyłem, o co chodzi.
Ja powiem szczerze, że ja nie jestem na bieżąco z polską polityką.
No i właśnie, nie wiem... ja też nie, ale rozumiem, o co chodzi.
Nie wiem dokładnie, co się wydarzyło z teczkami, szczerze mówiąc.
Ja nauczyłem się, bo to był, mówisz, że to był Mateusz, jak się nazywał?
Budzik.
Mateusz Budzik. Jeżeli nas słuchasz, Mateuszu, mam dla ciebie radę. To jest taki savoir vivre Facebooka. Czy właśnie tego typu rzeczy, że jeżeli nie widzisz nic ciekawego na Facebooku, to na niego nie wchodź po prostu. Jeżeli nic się nie dzieje ciekawego na Facebooku, to nie wchodzimy na niego. Tak samo jeżeli widzisz coś, znajdujesz słowa kluczowe i pomijasz newsa.
Ale
to jest tak, to jest odruch.
Pamiętasz,
jeżeli na przykład widzisz Wałęsę, to scroll dalej. Zanim twój umysł złapie to.
Patrz, musisz pamiętać Schrödingera. Nie wiesz, czy na Facebooku jednocześnie jest i nie ma nic ciekawego, dopóki nie wejdziesz i nie sprawdzisz. Chyba mój mikrofon dalej przestał działać, czekaj.
Nie, ja cię słyszę.
Okej, teraz. O, już lepiej. Gdzie ja jestem? Aha, tak. W każdym razie, po dzisiejszym odcinku będzie nowa czytanka i będzie to czytanka wzięty przez Kanadę. Muszę znaleźć autora, bo go zgubiłem.
Ale to jest paradoks, bo w tej czytance to on wziął Kanadę.
To prawda, on bierze Kanadę. Także nie dajcie się zwieść tytułowi. Tak jak Kanada dała się zwieść
Wydaje mi się, że to jest ten. Że to jest gra słowna, która jest nieprzetłumaczalna.
Taken by Canada?
Czy jest coś takiego, tak, czy jest coś takiego jak A-Taken?
A-Taken?
No.
Co to, w jakim znaczeniu?
Że coś jest, ktoś jest... jest tak podekscytowany tym. Tak jest...
Overtaken with?
Overtaken?
Overtaken with joy.
Overtaken with joy. Coś takiego mi się kojarzy. To właśnie coś takiego rozumiem tutaj. Że jest takie słowo mi gdzieś w głowie siedzi.
Wydaje mi się, że jeśli powiesz taken with Canada, to wtedy jest to człowiek zauroczony Kanadą.
Taken with? To nie jest podcast.
I'm really taken with something. Nie jest tak? Może ja źle pamiętam, a może ty nie wiesz, a tak jest. Kto wie? Ciągle nie znalazłem autora, nie ma go nawet w samej książce. Nie tak, rozumiem, może się wstydzi tego, co nagrał.
Taken with, I'm attracted to something.
Znajdę tego autora. Nie bójcie się. Zanim dojdziemy do tego momentu, znajdę tego autora.
Musimy jeszcze dojść do jednego rozwiązać jeden problem naszych introdukcji.
A tak? Co takiego?
Konrad mi przed podcastem raczył uświadomić, co to jest papieżak, więc ja zadam pytanie ponownie. Konrad, co to jest papieżak?
Widzisz, papieżak to jest takie stworzenie leśne. Ja też poznałem to słowo niedawno. To jest takie stworzenie, jeżeli ktoś pójdzie do lasu zrobić kupę i zrobi tą kupę i podetrze się papierem, bo miał, to jak ten papier potem on upuści na tą kupę, to się w całości nazywa papieżak.
W całości.
Tak, całość razem z papierem, ta kupa z tym papierem. Mhm. Więc jak idziesz przez las i widzisz papieżaki...
Czy to jest moment poczęcia? Czy jeżeli ktoś to przypadkiem rozdepcze, to czy dokonuje aborcji?
Nie jestem pewien. Nie no, aborcji dokonałbyś, gdybyś kopnął kogoś w trakcie zesrania.
I co na to papież Ajax?
Nie wiem, co na to papież Ajax.
Słyszałeś o tym, że papież wyrzekł się Donalda Trumpa?
Wyrzekł się, w sensie wyklął go?
Powiedział, że Trump nie jest chrześcijaninem.
w sensie nie jest poprawnym chrześcijaninem, bo nie, to nie jest tak, że on może powiedzieć, zabrać komuś wiarę. Nie możesz powiedzieć, ty już nie wierzy.
Papież powiedział coś takiego, że ten, kto buduje ściany, mury zamiast mostów, nie jest chrześcijaninem. Coś takiego. I powiedział to pod kątem właśnie pod kątem Trumpa. Więc Trump całkiem nieźle sobie daje radę, biorąc jeszcze wiesz, powołując się na wartości i na wartości chrześcijańskie, mając nawet papieża po drugiej stronie.
No generalnie nie ma za łatwo ten koleś.
Czy kojarzy ci się to z takim... Mi się to kojarzy trochę z lekcją historii. Ja byłem z historii bardzo słaby, ale pamiętam takie sytuacje, że byli królowie, którzy właśnie mieli z papieżami takie bify. I to papieże grozili ekskomuniką, oni grozili, wiesz, nie płaceniem na kościół i tak dalej, więc...
Jeden z angielskich królów założył nawet własny kościół.
Czy nie było coś takiego, że to było papież, jeżeli się nie odpierdolisz, to przejdę na muzułmanizm?
Nie pamiętam, możliwe.
Coś takiego było.
Ale pamiętam, jak właśnie angielski król powiedział, I'm gonna start my own church with blackjack and hookers.
In fact, forget the church.
Ale zrobił kościół. On zrobił to tylko dlatego, z tego co pamiętam, bo chciał wziąć kolejny rozwód z kolejną żoną, a papież powiedział, że wystarczy, że już było za dużo. I on powiedział, w takim razie zrobię sobie własny kościół, który da mi rozwód. To był człowiek, który szedł do celu.
Prawdziwy entrepreneur to takie słowo. Jak się, przedsiębiorca to jest?
Przedsiębiorca, no chyba
tak. Przedsiębiorczy król, prawdziwy.
Bardzo. W ogóle ten kościół chyba cały czas jest w Anglii, nie? Anglikański kościół? Oni cały czas wierzą w swojego króla? Królową?
Kogo to obchodzi?
No, nie mam pojęcia. Zaczynamy rozkminy. Mateusz, czarny prius za rogu to jest twoja pierwsza rozkmina.
Czarny prius za rogu.
Czy to znaczy, że miałeś wypadek znowu samochodem?
Nie, to jest coś lepszego.
Okej.
To jest coś lepszego. Nie miałem wypadku samochodowego, na szczęście, ale dostałem... A, pamiętasz, jak nie chciałeś mi wierzyć, że to była jego wina? Nikt mi nie chciał wierzyć, że to była jego wina kolesia, który we mnie wjechał, więc sąd powiedział, że to była jego wina.
Ha! Jestem dumny z ciebie i z sądu. I z zespołu.
Jestem zajebiście zadowolony z tego, że coś, co powinno zostać rozwiązane na miejscu, zostało rozwiązane 4 miesiące później.
A czy dostaniesz, wszystko się rozwiązało po twoje myśli i będziesz mógł wreszcie wyremontować auto?
Miejmy nadzieję. Teraz oczywiście, kurwa, kiedy mogę to zrobić, to nie mam czasu na to.
No.
Ale może w końcu, wiesz, zepnę dupę i to zrobię.
No, czekałeś na to, jak na nie wiem, na święta.
No nic, fajne jest to, że dostałem to, że dostałem papierek, który mówi, że... otwieram papier.
Ekstra. Jak realistycznie w ogóle są nawet dźwięki papieru.
Nie mogę powiedzieć o kimś.
Wcale nie podłożyłem tych dźwięków w poście.
Doprowadził do kolizji z pojazdem o rejestracji takiej i takiej, czym działał na szkodę Mateusz Żarkowski. Zawsze byłem pod, kurwa, względem poprawnej polskości.
No tak, żeby ktoś nie pomyślał, że zrobił to, wiesz, dla twojego dobra.
Pamiętasz jak... Ale nie, że na szkodę Mateusza Żarkowskiego, a nie na szkodę Mateusz Żarkowski. To jest taki anglicyzm.
No tak, ale ty, Mateusz, budujesz roboty, a nie potrafisz zaakceptować, że ktoś używa robotów do pisania tych rzeczy.
Ale nikt tego nie pisze, to nie piszą roboty chyba.
Nie?
No jestem prawie pewien, że takie coś jak wyrok musi ktoś to spisał, zwłaszcza, że ktoś się pod tym podpisał, podstawił pieczątkę i w ogóle, a może nie, zwłaszcza, że ten koleś jest odmieniony, sprawa jest przeciwko Bogusławowi i obwinionego Bogusława, a ja jestem w mianowniku, najwyraźniej Mateusz to jest takie angielskie imię, że powinno go odmieniać.
Nie pamiętasz, odmieniasz.
Ale pamiętasz jak, ale to samo moja polonistka się brechtała, pamiętasz jak kiedyś dostaliśmy mandat za nieobyczajny wybryk?
Tak.
Nie będę wchodził za co. Ci, którzy słuchają naszego podcastu trochę dłużej, może wiedzą.
Możecie pójść ale... na wozę fantazji.
Na przykład Mateusz, u mnie było na przykład Mateusz Żarkowski, syn Janusz. Nie było syn Janusza, tylko syn Janusz. I moja polonistka jak to zobaczyła, a oczywiście takimi mandatami należy się dzielić, bo ja chciałem się dowiedzieć, czy istnieje coś takiego jak nieobyczajny wybryk. No to ona zawyła, ona wręcz zawyła z zachwytu i niczym wilk. Tak do góry. Tak. Ona jako, wiesz, babeczka, która zawsze walczyła z ustrojem, reżimem, dochodziła w glanach i tak dalej, a na samym końcu... Przecież to ja ci mówiłem o niej, to jest ta sama, co ksiądz rzucił sutannę, oświadczył się jej, ona wzięła księża, ukradła dziecko i uciekła.
To jest to, zajebiście. To jest historia z waszej szkoły, którą pamiętam.
To jest zajebista babeczka. No,
więc...
Więc no, Justynka dała radę i pamiętam, że nie mogła się... Wręcz prawie piątkę dostałem za doniesienie jej o takim zjawisku, jak nieobyczajny wybryk.
Ja dostałem ostatnio, jakiś czas temu dostałem mandat za przejście przez tory.
Myślałem, że piątkę.
Który dostałem od policjantki, która nie przeszła chyba szkolenia patrzenia na dowody osobiste. Bo ona pomyliła wszystko, co tylko mogła. Wydaje mi się, że nazywałem się Krzysztof Katarzyna Okoński.
Bo to mogłeś to zostawić. Mandacie.
Było takich kwiatków dosyć dużo.
A nie mogłeś tego zostawić?
Wiesz co, prawdopodobnie mogłem się dowiedzieć, czy nie mogę tego użyć, żeby unieważnić mandat w jakiś sposób, ale wolałem zapłacić mi z głowy.
Prawdopodobnie mógłbyś w ogóle tego nie ruszać i nic by się nie stało.
Ścigaliby widmowego Krzysztofa Katarzyna Okońskiego. Miałeś tam rubrykę z moim imieniem, nazwiskiem, drugim imieniem i imionami moich rodziców. I ona pomieszała wszystko ze sobą. Także każda rzecz była w innym miejscu.
Przypomina mi tę sytuację, jak chyba, gdzie to było? W Austrii albo we Włoszech była rekordowa ilość zatrzymań Polaków. Jeden Polak popełnił bardzo poważną recydywę. Nazywał się prawo jazdy. Złamał prawie każdy przepis.
Zajebiście. Najlepsze, że było kilka razy miał wypadek śmiertelny, a mimo to wypełniał przed wykroczenia.
To był jego syn, który przejął schedę.
Grasuje wampir we Włoszech. Polak wampir.
Ale wracając do czarnego Priusa za rogu.
Właśnie.
Więc widziałeś cover naszego odcinka.
Dzisiejszy? Jeszcze tak. Nie, czekaj, patrzę. Prius the Silent Killer?
Tak. Good for sneaking up on motherfuckers. I teraz to jest moja rozkmina bardzo dawna, że jeden problem z samochodami elektrycznymi jest taki, że one są bardzo głośne.
Głośne?
Znaczy, przepraszam, że one są że one nie są bardzo głośne, są bardzo ciche i wszystko inne jest głośne, one są
wiedziałeś,
ciche.
Że chodzi o któreś ekstremum, ale nie byłeś pewien, które.
Ja byłem w jedno zdanie dalej w głowie, a moje usta były w innym miejscu.
Moje usta goniły jak tylko mogły.
W każdym bądź razie, że samochody elektryczne są bardzo ciche i to powoduje, że ich nie słychać, więc ludzie są przyzwyczajeni do tego. No. Więc przechodzą przez ulicę, nie rozglądają się tak często, bo są przyzwyczajeni do tego, że no wszystkie samochody zespalinowe słychać. Mhm. I rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu, nie wiem, czy z tobą rozmawiałem o tym problemie, wiem, że rozmawiałem z paroma ludźmi, z Angelą mieliśmy grubą właśnie rozkminę na ten temat, że idziemy ulicą i mówimy, wyobraź sobie, że wszystkie samochody, że wszystko jest ciche, że jest tak, jak idziesz o drugiej, trzeciej w nocy, miasto jest bardzo ciche. Słyszysz, wiesz, nie ma tego zgiełku miasta, tylko słyszysz, co ludzie po drugiej stronie, wiesz, jesteś w korku.
Tak.
Wiesz, wszystko, wiesz, te samochody stoją i tak dalej, ale one nie wydają głosu, więc słyszysz na przykład, co mówi człowiek po drugiej stronie ulicy.
Śpiew ptaków.
Tak, dokładnie. I miasto jest takie ciche i spokojne. To jest, jak się następnym razem przejdziecie, wyobraźcie sobie, że po mieście, wyobraźcie sobie, że nie słyszycie samochodów, tylko wszystko inne, samochody są wyciszone.
No, w zasadzie to słyszałbyś coś, słyszałbyś takie takie dźwięki, jakie wydają koła, kiedy jadą, wiesz, guma, która jedzie po asfalcie.
Słyszysz takie
wszędzie dookoła. Ty, ale ja mam dwie propozycje dla dźwięków, które powinny wydawać samochody elektryczne. W zasadzie dwa rozwiązania tego problemu, o którym mówisz, że wiesz, że może to być niebezpieczne, jak nie usłyszysz takiego samochodu. Powiem ci od najpierw gorszy pomysł, a potem lepszy pomysł, okej? Okay? Więc ten pomysł, który wiesz, domyślam się, że byłoby trudniej zrealizować, to generalnie chciałbym mieć przed samochodem takie jakby rakietki do ping-ponga, tylko że jest takie miękkie z gumy i one są wprowadzane w taki ruch, taki jakby jakbyś machał ręką, żeby dać komuś w pysk, tak wiesz, takie z plaskacza. I generalnie jeśli taki samochód by sunął drogą, to pierwszy najpierw dostałby w pysk tym i mógłby się zorientować, że coś jedzie, rozumiesz?
Ja mam inny pomysł. Ja uważam, że pomiędzy szprychy koła trzeba wsadzać kartę.
Co?
Jak pamiętasz, jak byłeś mały i miałeś rower, to pomiędzy szprychy rowerów wsadzało się kartę i ona, jak jechałeś, to tak terkotała.
No fakt, no. Ja nie widziałem,
myślę, że w szprychy elektrycznego samochodu trzeba by wsadzać to.
Dobry pomysł.
Rozwiązanie,
dobry,
które być może zrobiłoby BMW, to głośniki, które symulują silnik.
Tak, myślałem o głośnikach, ale nie dźwięk silnika. Bo Mateusz, nie rozumiesz.
Dźwięk bawoła. Możesz, nie, domyślnie jest dźwięk silnika, ale za $10 możesz zmienić ten silnik. Na przykład na stado bawołów albo na, nie wiem, pingwiny.
No właśnie, myślisz w dobrą stronę, bo ja myślę, że to powinien być dźwięk naturalny, bo rzeczy, które są z natury, one lepiej są odbierane przez nas, tak myślę.
Dźwięk płonącego ogniska, na tak, przykład taki spokojny kominek.
Nie, nie, bo mam dalej, myślę dalej. Jaki dźwięk my jako ludzie jesteśmy genetycznie uwarunkowani, żeby słyszeć najlepiej, żeby wiesz, żeby ostrzegał nas najlepiej? Krzyk małego dziecka.
O kurwa. Także
każdy samochód, który będzie jechał ulicą, myślę tak...
Myślałem, że syk węża na przykład, ale ty poszedłeś trochę grubiej.
Zaczynasz przyspieszać powoli i jest taki... Czy to nie jest genialny pomysł?
Jest. Jest najlepszy pomysł.
Czy nie masz ochoty wyciągnąć kartę i kupić Priusa w tej chwili?
Czy na karcie mogłoby być dziecko?
Mogłoby, może wsadzić ją w szprychy.
Zostawiałbym owe. Ale zastanawiam się, jaki może być główny, kiedy już tak jest, że te samochody są bardzo ciche, zastanawiam się, kto głównie by chciał na przykład kupować takie samochody. I wtedy mi olśniło, że to byliby murzyni, którzy by robili drive-by, taki ninja drive-by, w której by się zakradali takim, wiesz, bo jesteś na osiedlu, leci hip-hop jakiś z miasta, koleś, wiesz, jest na osiedlu, nie wiem, skacze na skakanzy, czy tam pali jointa, czy cokolwiek, w takim, wiesz, taki środowisko urban, wiesz, urban ninja mi się kojarzy właśnie i w tym momencie przejeżdża taki Prius, taki cichy zza rogu i kolesie, wiesz, jedyne co słychać, to on, i wiesz, spidzia się, on nawet nie wie i strzela do niego na przykład z Uzi albo z jakiegoś... No zakładam, że nie będą korzystali z tłumików, nie? Bo tłumiki to już tak profesjonalnie.
Właśnie obczaj to, jakby korzystali z tłumików i stałbyś do nich tyłem, to nagle ludzie wokół ciebie zaczęliby umierać i nie wiedziałbyś dlaczego.
Byłoby jak w jakiejś grze komputerowej, nie? W takiej, gdzie to było? W Tiffie było coś takiego, że jeżeli zabiłeś kogoś przed kumplem, to on szukał tego, kogo go zabił przez jakieś, wiesz, minutę może, ale jeżeli przez minutę nikogo nie znalazł, to mówił, a to musiał być wiatr.
Musiał być ten niebany wiatr.
Więc wyobrażam sobie, że nagle tak to wygląda i przyjeżdżają policjanci i oni już wiedzą, że jest dużo takich spraw, że nagle ludzie po prostu umierają i znajdują się w nich kule i mówią, no on stał obok mnie, oni, ach, znowu ten wiatr. Albo znowu ten Polak prawo jazdy.
Musi być on. Ale on nie żyje, niemożliwe.
He get away with it.
O, najlepiej, stary.
Wzięli go do programu Weapon X. X gone, give it. Szczerze, to była najlepsza scena z Deadpoola akurat.
X gone, give it to you?
Tak, bo on stanął z X-Menami i poleciała piosenka X gone, give it to you. I ja jako jedyny wtedy w kinie po prostu się przewracałem i huczałem. I wszyscy tak na mnie dziwnie patrzeli, bo nie zrozumieli. Może to nawet nie był dowcip, jaki zamierzyli, jaki chcieli otrzymać twórcy, ale dla mnie to, do mnie to trafiło bardzo mocno.
Było momentów, gdzie mogłeś znaleźć coś dla siebie takiego, nie, w tym filmie.
Jezus Maria, to było bardzo dobre.
Ale o tym za chwilę. Mateusz, powiedz mi, jaka jest logika pizzerii?
Bo... I w pizza, den pieniądze, nie wiem.
Mam głębokie przeświadczenie, że
odwrotnie,
ktoś...
i w pieniądze, den pizza.
Ludzie pracujący w niektórych pizzeriach całkowicie nie rozumieją idei niektórych. Na przykład idei zamawiania rzeczy przez internet. Nie rozumieją, że zamawiasz rzecz przez internet w momencie, kiedy nie chcesz zamawiać jej osobiście albo przez telefon, kiedy na przykład czujesz się chujowo od rana i nie możesz, wiesz, nie chcesz używać swoich
Konrad,
ust do mówienia rzeczy.
Konrad, ty się zawsze czujesz chujowo.
Słuchaj.
Jeżeli tą logiką byśmy szli, nie wiem, czy ty rozumiesz logikę, że skoro chcesz zamawiać tylko wtedy, kiedy czujesz się chujowo, to musisz czuć się chujowo, Konrad, zawsze, kiedy zamawiasz.
No, ale wiesz, jeśli zamawiam pizzę, to zazwyczaj czuję się chujowo, mam wyrzuty sumienia, że będę wpierdalał pizzę.
Nie, najgorzej.
W każdym razie, słuchaj, nie, staram się tak nie myśleć.
Czy to jest to, co ty mówiłeś, że a propos twoich rodziców, że nauczyli cię tego, że fast foody są nagrodą i od tej pory sam próbujesz
Monika nagradzać. Twierdzi, że zrujnowali mi życie.
Ale to jest śmieszne.
Jeżeli zamawiasz coś przez internet i możesz zapłacić przez internet albo kartą na miejscu, generalnie jeśli możesz zrobić takie rzeczy, które są mało osobiste i bez kontaktu z drugim człowiekiem, to prawdopodobnie masz ochotę tak zrobić. I jeżeli pizzeria zadzwoni
nie, Konrad,
do ciebie...
Nie, Konrad, ty masz ochotę tak zrobić. Ludzie z natury są społeczni.
Nie, ciąć.
Większość ludzi jest społeczna.
Też
większość
jestem społeczny.
Większość ludzi jest też głupia i większość Polaków jest chrześcijanami, co nie zmienia faktu.
Ja mam określone rezerwy swojej społeczności i lubię przeznaczać tą rezerwę na przyjaciół i ludzi, dla których warto przeznaczyć takie rzeczy.
Nie rozumiesz, bo będąc niemiły, dlatego jeżeli jesteś niemiły, ja uważam, że najlepsza osoba, dla której możesz być miły, to jest osoba, która robi ci jedzenie.
No, no tak, no dobra, tylko że...
To jest tak, jak jeżeli twoja dziewczyna, czy żona robi ci jedzenie, to musisz być dla niej miły, stary.
No tak,
to nie
no
o to chodzi, że ona ci napluje do jedzenia i to jest paskudne, czy coś takiego. Tylko może nawet nie doprawić. Taka małe zbrodnia małżeńska.
Ja dzisiaj gotowałem obiad i oczekuję w takim razie, że ktoś będzie dla mnie miły.
Ale... No możesz być dla siebie miły, skoro dla siebie gotowałeś.
Do czego zmierzam? Jeżeli udostępniasz ludziom możliwość zamówienia przez internet bez dzwonienia do ciebie, i ktoś zamówi przez internet, to nie jest dlatego, że mu szkoda 10 groszy, które zapłaci, jeżeli jego plan taryfowy nie obejmuje darmowych telefonów. On zamawia, ponieważ nie chce z tobą rozmawiać, więc jeżeli zadzwonisz do niego po minucie i powiesz, chciałbym potwierdzić zamówienie, to nie, to psujesz ideę w tym momencie.
Oh. Znaczy problem tu nie jest taki, jak mówisz, że problem wynika tu z tego, że ludzie, jak to się mówi, abusing the system.
A, że jak ten, jak scena z Deadpoola.
No, że zamawiasz 10 pizzy przez internet i masz w dupie, bo internet jest, ludzie ciągle myślą, że internet jest anonimowy.
Głupcy.
Więc to z tego dzwonią przecież.
No pewnie masz rację, ale ja jestem osobą, która cierpi na tym. Także przestańcie dzwonić i zamawiać pizzy dla żartów. Dziękuję. Rujnujecie mi życie.
Pizza to serious business według Konrada.
Cały świat jest poważny. Trzeba, wiesz, brać rzeczy poważnie.
Serious business.
Wiem, co mówię, piszę komediowe komiksy.
Kiedy laska, którą lubisz, to jest moja rozkmina z tego. To jest moja rozkmina w tym tygodniu. Mm? To jest rozkmina, o której kiedyś ty mi powiedziałeś trochę w innej formie.
O.
Że czasami jest tak, że jest laska, którą lubisz. I to może być dowolna osoba. To może być na przykład jakaś twoja platoniczna miłość z podstawówki czy z gimnazjum. To może być, którą gdzieś tam masz jakiś ograniczony kontakt przez właśnie jakiś Facebooka czy coś takiego. Czy to może być jakaś osoba, którą śledzisz po prostu gdzieś tam na... nie wiem, tak jak ty mówiłeś, że miałeś jakąś laskę, którą w jakimś filmiku zobaczyłeś i zacząłeś ją śledzić na Twitterze czy czymś takim.
Mhm. To możliwe.
Dopóki nie zobaczyłeś, aż coś wrzuciło jakąś rzecz i wtedy zrezygnowałeś. I czy masz tak czasem, że na przykład, a to jeszcze podejdzie w temat afery teczkowej właśnie,
okay.
Że masz laskę, którą zostawiłeś sobie jako taką, może nie platoniczną miłość, ale taką platoniczną osobę po prostu, która nie musi za dużo robić, po prostu jest i ona sobie istnieje gdzieś tam, możesz sobie... Ona jest tylko do takiej masturbacji wspomnieniami, że sobie wrócisz i powiesz, ach, tak, była kiedyś taka.
To brzmi bardzo konkretnie, Mateusz, nie wiem, możliwe.
Fully specific, Rick? I w tym momencie nagle widzisz, jak właśnie taka osoba wrzuca ci na przykład... Stoimy za kimś tam, za Wałęsą, albo jebać imigrantów, albo coś takiego, albo stoimy z Paryżem i ty mówisz, aaa, byłaś tą wybraną. You were the chosen one.
Dlaczego nie pasujesz do mojego wyimaginowanego obrazu ciebie, który kultywowałem od lat? Czuję się, jakbyś mi coś zabrała. Wiem, o czym mówisz, tak.
To jest paskudne uczucie. To jest paskudne uczucie, po którym sprawia, że właśnie czujesz się, ktoś pokazuje, kiedy ktoś ci pokazuje prawdę, a ty czujesz chujowo, że ktoś ci pokazał prawdę i wolałbyś nigdy tej prawdy się nie dowiedzieć.
Tak, ale gorszą prawdą jest to, że sam sobie zgotowałeś ten los, ponieważ to nie jest zdrowa relacja, w sensie, jeśli można nazwać to relacją.
To nie jest zdrowa relacja. Ta relacja nie miała być zdrowa.
To jest w zasadzie coś w rodzaju kultu celebrytów, bo ty tej osoby nawet nie znasz tak jakby osobiście w tym momencie już, tylko śledzisz tą osobę tak jakby, wiesz, jako...
Ale ja nawet nie muszę jej śledzić, to że ona... Bo to nie o to chodzi, że ja ją śledzę z tego względu.
Nie.
Ja ją śledzę z punktu społecznościowego, to znaczy... Tak. Nie społecznościowego, przepraszam. Socjalnego swojego, czyli znałem ją kiedyś i spoko, mam jakiś tam ograniczony kontakt z tym. Tak. Ale to... Jakie ta osoba tworzy w mojej głowie obraz, to jest zupełnie inna rzecz, ona jest zupełnie niezależna.
Tak, tak,
jasne. Od tego. Ale kiedy rzeczywistość weryfikuje ten obraz, to nagle zaczynasz czuć się strasznie źle.
Tak, zwłaszcza, że to jest taki problem, na który niektórzy zwracają uwagę, ja nie tak bardzo, bo sam nie wiem dlaczego, że ponoć tworzymy w sieci obraz samych siebie, który jest dużo bardziej pozytywny niż prawdziwy.
A to chyba normalne jest, dlatego wszyscy ludzie są... Czy to nie było coś takiego, że właśnie tworzymy obraz w sieci, który jest pozytywny, bardziej pozytywny niż prawdziwy, co oznacza, że wszyscy są niezadowoleni, bo wszyscy dookoła mają lepiej.
Tak, tak, bo może porównujesz się do ludzi, których widzisz tylko obrazy fałszywe. Ale w tym momencie też to działa, bo pamiętasz tą osobę z życia, ale kontakt z nią masz ograniczony, taki osobisty, tylko widzisz ją w internecie, więc tak naprawdę budujesz sobie obraz tej osoby poprzez ten pryzmat internetowej persony.
Tak, tylko że wszystko jest spoko, dopóki widzisz faktyczne rzeczy. Jak to powiedzieć? Jest okej, dopóki widzisz rzeczywiste rzeczy, a nie kiedy widzisz je na pewne fenomeny, które są częścią podążania za tłumem na przykład.
No tak, albo może faktyczną różnicą poglądów, której nie podejrzewałeś, bo nie wyszło wcześniej. Szydło z wora.
Nie, być może wyszło kompletnie, ale spodziewałeś się, że wiesz, będzie przyzwoita i zamilknie.
Zaraz się zastanawiam na przykład, czy...
Ale nie, to chodzi akurat o przyzwoitość facebookową, taką w ogóle. Ja na przykład uważam, że dzielenie się swoimi... Są pewne rzeczy, z którymi się kurwa nie powinieneś dzielić po prostu.
To jest
polityka,
prawda.
Religia i tak dalej, nikogo to nie interesuje.
No, nie wiem czy akurat te tematy, ale też mam taką blokadę wewnętrzną, że nie jestem w stanie niektórych rzeczy wrzucać do sieci w ogóle. Niektórych tematów w ogóle nie ruszam nigdy w sieci. Bo nawet jeśli gdziekolwiek to napiszesz, musisz się liczyć z tym, że to zostanie tam na zawsze i że wszyscy mogą to zobaczyć. Jeżeli się z tym nie liczysz, to generalnie będzie...
Druga sprawa, jeżeli ktokolwiek może to źle zrozumieć, to źle zrozumie.
Ktoś to możliwe. Teraz się zastanawiam, czy kiedyś ja wrzuciłem coś takiego do sieci, na co ty spojrzałeś i tak cię to rozczarowało zajebiście, a potem myślę, że prawdopodobnie znamy się tak dobrze już, że nie ma już takich rzeczy, które mogą cię rozczarować we mnie. Że prawdopodobnie znasz już je wszystkie.
Konrad, ty mnie rozczarowałeś na samym początku i liczę na to, że ciągle będziesz mnie rozczarowywać.
Czekasz na ten moment, kiedy wrzucę coś, co ci pokaże, że jestem wartościowy.
To się nazywa best friendship. To jest... Kiedy pozwalasz komuś, żeby zawodził cię cały czas. To się nazywa albo najlepsza przyjaźń, albo rodzina, nie?
No.
Albo syn. Jezus, zacząłem oglądać od nowa Ricka i Mortiego w wolnym czasie i ten humor jest niesamowity.
Jest piękny.
Muszę przed każdym Inside Baseball oglądać sobie kawałek tego, bo on jest niesamowity. Naprawdę, Rick jest moim idolem po prostu, jeśli chodzi o przedstawianie faktów i strasznie mi się podoba to, jak on mówi, że... Zajdziesz w ciążę, wyjdziesz za osobę, poślubisz osobę, której nienawidzisz, zmarnujesz sobie życie. Złam cykl, Morty, uwierz w naukę.
Muszę pozgrywać z Ricka i Mortiego teksty i będę je puszczał losowo w trakcie tego.
Jezus Maria, to jest najlepsza rzecz, jaką wymyśliłeś.
No, zrobię tak. Będę to robił... Wiesz co, oglądam mnóstwo seriali animowanych. Powinienem po prostu oglądać je, nagrywając dźwięk.
Ja... Nie, no, Rick and Morty składa się z samych takich. Druga rzecz, ja się na przykład, żeby zmotywować, wrzucam sobie Mortiego, który mówi...
Cheese Rick.
Take your shit together.
Get your shit together, yeah, Summer.
Take your shit, put it in the backpack, so it's all together.
Take it somewhere if you want, I don't know, the shit store.
Jest piękne.
Dosyć, Mateusz, stop, bo nie zatrzymamy się.
Dobra. To teraz, kiedy przyszliśmy przez temat, wiesz, twoich, jak to powiem, naszych może jakichś wyobrażeń rzeczywistości i chciałem ci powiedzieć taki konkurs, który dawno temu, nie mam tu dat, kurczę, to jest Twitter, to jest z grudnia, to nie jest tak dawno temu. Nie, dobra.
Znam ten termin. To faktycznie jest, jak jest.
To jest jakiś hashtag z Twittera. Mhm. Wydaje mi się, że to jest z grudnia. Z grudnia akcja. Explain a film plot badly, czyli wytłumacz fabułę filmu źle. Mhm. Więc zaczniemy w ten sposób, że jeżeli masz jakiś film, który chciałbyś opisać źle fabułą, to nie ma sprawy, ale ja mam takich 5 filmów. I postaram się ci przedstawić tą fabułę. Ty natomiast zgadniesz, jakiś to jest film. Mhm. Ten powinieneś wiedzieć. To jest trójkąt miłosny. Film jest o trójkącie miłosnym pomiędzy 18-letnią dziewczyną, 100-letnim facetem i psem.
To jest Twilight.
Nie trochę za szybko, z przyzwoitości mogłeś udawać, że nie wiesz przez chwilę.
Udawałem. Tak okay? Naprawdę wiedziałem już przy 100-letnim facecie. Ale pies mnie rozbawił jeszcze później.
A to był dwójka chyba, nie?
Nie, ten pies był tam cały czas, tylko on nie był chyba taką ważną postacią.
Pies był w jedynce też?
Na pewno pojawił się w jedynce, ale był psem dopiero w dwójce.
A, okej.
Okay. Postać była w jedynce.
Okay.
Wiem za dużo o tych rzeczach.
Ja nie wiem, bo ja widziałem tylko raz dawno temu na Halloween. To był najgorszy Halloween ever. I druga sprawa, i następny film, mój drogi. Koleś bierze długi lot, przesypia cały lot.
Ktoś przesypia lot.
Podpowiedź?
Czekaj, daj mi film, w którym coś leci, ale śpi. Interstellar? Nie.
Nie? Chcę Oscara za to.
Czekaj, nie wiem. Leonardo DiCaprio?
Tak, no.
O, Incepcja?
Tak.
Okej. Dobra.
Okej. Mhm. To jest bardzo long shot. Zobaczymy, czy trafisz. Postaram się ci podpowiadać w trakcie. Mhm. Ojciec stara się przekonać syna, żeby przejął rodzinny interes.
Dobra. Nie, musisz mi dać jakąś podpowiedź.
Bardzo popularny film.
No, super. Kurwa, Gwiezdne Wojny.
Tak!
O ja...
Gwiezdne Wojny. Okej. Kobieta biznesu napotyka problem, kiedy chce wystartować swoją nową linię odzieżową.
Kobieta biznesu, linia odzieżowa. Problem. Nie wiem, poddaję się.
Animowany.
Jezus. Nie wiem. Co?
Klasyk.
Klasyk.
Taki bardzo stary klasyk.
czy chodzi o Śpiącą Królewnę?
Potyka 100 problemów.
Jeszcze. Dobra. 101 Dalmatyńczyków?
Tak.
Myślałem, że będzie Śpiąca Królewna, bo tam usuwali wszystkie wrzeciona.
Okej. Okay. I to jest trochę takie... Nie najnowsze, ale współczesne w miarę. Mhm. Facet związuje innych mężczyzn i fotografuje ich dla pieniędzy.
związuje i fotografuje dla pieniędzy. Mężczyzn tylko, tak?
Najczęściej mężczyzn.
Nie wiem. Odpowiedź?
Czekaj. Nie związuje ich w zwykły sposób?
Czy chodzi o tą ludzką stonogę?
Nie. Nie, nie, nie. To jest o superbohaterach. O.
Aha. O superbohaterach.
No.
Jezus.
Kto fotografuje, Konrad? Kto fotografuje?
Nie wiem. Jaki jeden z bohaterów? Aha, okay. Ten Spider-Man?
Tak.
Ale to ja ci powiem, bo ja też szukałem teraz filmów i nie mam co prawda przygotowanych, ale mogę coś zaimprowizować.
Dobra.
Film o facecie, który ćwiczy cały film, żeby sprać czarnego kolesia.
Czarnego kolesia?
Tak, żeby spuścić pierdol czarnemu kolesiowi.
Rocky.
Tak, dobrze.
Myślałem przez chwilę, że ten, że Karate Kid, bo on miał czarne kimono, ale...
nie, to nie.
Chciałem dowiedzieć się, czy Black Character, czy Black Guy.
Black Guy. End Character. Nie, ale Apollo był akurat dobry. Dobra, wiesz co, ja w takim razie przygotuję coś na następne, ponieważ...
Luzik, ja znalazłem to po prostu i od jakiegoś czasu mi to wisiało, chciałem to już...
Bardzo puścić. Dobre to jest, bardzo mi się podoba.
Większość jest bardzo słaba, tak? Ale... Znaczy, które znalazłem, ale te, które znalazłem, były dobre.
Ja
te,
coś...
Które wyszukałem z tych, były dobre. Akurat.
Zaimprowizuję coś. No to co, robimy to?
Newsy.
Za mundurem pies ze szczurem? 37-letni, teraz pytanie, jak mówimy na mieszkańców Lublina? Lublanin?
Lubeleńczyk.
To jest lubelszczyzna, może lubelszczyk.
Lubelszczyk?
Tak, nie? 37-letni w każdym razie.
Czy to nie jest tak, że Lublin powoli staje się taką Florydą? Czy to przez to, że mamy po prostu wszystko z kuriera? Co jest Florydą Polski? Już mieliśmy taką rozkminę.
Wiesz co? Czekaj. No, mówiliśmy, że jest Radom i Sosnowiec, nie?
No. Nie, ale Sosnowiec to jest przez innych ludzi, ale był jeszcze...
A Lublin nie jest dlatego taki, bo jest na wschodzie, a na wschodzie to jest największe miasto na wschodzie na przykład? Nie, czekaj. Mapa Polski.
Znaczy, największym miastem na wschodzie jest chyba Białystok?
Ja mam tu mapę. Możliwe, że tak, ale Białystok to nie jest jakieś małe miasto?
Nie, Białystok nie jest wyżej.
Ja nie byłem tam nigdy. Nie, Lublin jest bardzo... Białystok jest na wysokości podobnie jak Lublin. Jest na północ bardziej. Ale Lublin jest najbardziej takim południowym wschodzie.
No, ale Białystok jest najbardziej na wschodzie jednak.
Tak, Białystok jest bardziej na wschodzie. Także Białystok, opierdalasz się. Jeśli ktoś mieszka w Białystoku, w Białymstoku prosimy o jakieś gorące...
Poza tym wiemy dobrze, że Białystok nie istnieje też. Dobra, co się stało w Lublinie?
37-letni mieszkaniec Lublina został aresztowany za podawanie się za funkcjonariusza publicznego po tym, jak kupił mundur policyjny w internecie i próbował udzielać pouczeń pijącym publicznie mieszkańcom miasta.
On był superbohaterem.
Wiesz co, tutaj zależy od twojego punktu widzenia, bo dużo komentatorów na stronie, na której to czytałem, jest zdania, że po prostu chciał brać łapówki. Że przychodził do studentów pijących i mówił, no, zrobię wam kłopoty, jeżeli nie dostanę, wiesz...
Mógł ich związywać i robić im zdjęcia.
Nie robił tego. powinni to wiesz.
Medal za służbę.
Według niego on chciał zobaczyć, jak ludzie reagują na mundur, co według mnie mógł zobaczyć po prostu obserwując policjantów, ale okej. Jestem trochę oburzony, że nie podrobił sobie legitymacji, bo jeżeli, wiesz, no...
Partyjnej?
Co? Teczki. Nie ujawniam ludziom teczek. Jestem zaskoczony, bo wydaje mi się, że nie ma nic prostszego niż wydrukować podrobioną jakąkolwiek legitymację, bo podejrzewam, że 3/4 osób nie wie, jak wygląda legitymacja policyjna. Ja na przykład nie wiem. Wygooglałbym jakąkolwiek, wydrukowałbym ją sobie i wsadził w taki, wiesz, w taki plastik, żeby nie dało się poznać, że jest to jeden dokument. Wydaje mi się, że to jest prostsze niż się wydaje.
Jest to o wiele prostsze.
Myślę, że mógłbyś nawet napisać bzdury na tej legitymacji typu...
Mógłbyś przyjść szczerze? Mógłbyś przyjść z legitymacją szkolną pewnie.
To byś mógł, ja bym nie mógł.
Taką starą.
Mam taką legitymację gdzieś chyba jeszcze.
Tą starą?
Tak, bo u mnie na uczelni nie dostawaliśmy plastikowych, tylko dostawaliśmy takie stare.
Ja dostawałem oba u siebie. Tej starej nie pamiętam. Potem dostałem te nowe, takie elektroniczne.
Politechnika w ogóle jest na pełnym wypasie.
No!
37-latek dostał zarzut podawania się za funkcjonariusza publicznego, grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Znaczy ja myślę, że zależy, że to chyba zależy od tego, jakie zło zrobił, nie?
No, wydaje mi się, że nic
ja sądzę, że powinien dostać premię.
Wiesz w ogóle, jak go złapali?
Próbował do policji.
Nie, podbił do kilku młodych mieszkańców i Lublina. I generalnie właśnie przybijał się do nich, dlaczego piją w miejscu publicznym. Ale oni, wiesz, tak pomyśleli, on się jakoś dziwnie zachowuje jak na policjanta i poprosili go o legitymację, której nie miał, ponieważ jest frajerem. A on zamiast szukać czegokolwiek, to rzucił się do ucieczki. I ścignęli go i złapali.
Po krótkim pościgu został ujęty.
Ja bym chciał wiedzieć...
Kto go ścigał, ci kolesie?
No ja rozumiem, że ci kolesie. Tylko teraz pytanie. Wzywają policję i mówią, że spotkali kolesia, który się podszywa za policjanta. A tam ci mówią, no dobrze, ale dlaczego do was podszedł? A oni mówią, nie wiemy. Na pewno nie przez te... Przyniósł te wszystkie butelki, panie władzo. I wy... Są puste. Chuj. No nieźle, ale tylko tyle.
Na to co, Modern Warfare?
Tak, powiedz mi co to.
Czy, jak byś się czuł, gdyby okazało się, że wszystkie twoje komiksy i tak dalej, to jest broń rządu?
No tak poczułbym naprawdę się zawsze troszeczkę połechtany.
Zawsze była. Zawsze było. Nie, nie, nie. To, że ty w ogóle to robisz, to jest kwestia tego, że ty jesteś manipulowany przez rząd.
Żeby tworzyć broń.
Tak, tworzyć broń.
Cool.
I couldn't give less fucks.
Wiesz, ja robię, rysuję komiksy. Moje poczucie własnej wartości, że tak powiem, dla społeczeństwa, tudzież, wiesz, waga tego, co ja robię, to nie jest poczucie zbyt nadęte i pełne. To nie jest tak, że ja myślę, że jestem super. Więc jakby ktoś mi powiedział, że robiłem broń dla rządu przez te wszystkie lata, to bym pomyślał, nieźle, Konrad, nieźle.
Gdyby się okazało, że wszyscy twoi na przykład kolesie z Patreona, to jest tak naprawdę CIA. Dobra, o co chodzi? Okazuje się, że sztuka współczesna była bronią CIA.
Nice.
W trakcie zimnej wojny. I artyści tacy jak na przykład najbardziej znany Pollock, to byli między innymi właśnie tworzyli broń dla CIA. Teraz o co chodzi? W trakcie zimnej wojny, no nie było, wiadomo, nie walczyli ze sobą na pistolety i tak dalej, tylko na inne, że tak powiem, media.
Wyścig kosmiczny.
Na przykład. I jednym z takich akcji było to, że Ameryka stwierdziła, że jest siedliszczem kultury i sztuki. I jest w stanie rozwinąć się, być bardzo kreatywna i ma intelektualną wolność i jest w stanie wyprowadzić nowy artystyczny kierunek, podczas kiedy rosyjska sztuka, przypięta do komunistycznej ideologii, nie była w stanie konkurować z nią. Mhm. Więc o ile wszyscy dookoła, nawet chyba ówczesny prezydent Truman wypowiedział się, że jeśli to jest sztuka, to ja jestem hotentotem.
Jakiego wybrał rzadkiego tego faraona?
To nie był. Hotentot to jest, z tego co rozumiem, nie faraon, a to jest tryb. Taki tryb, plemię.
No co ty?
W Afryce.
Tryb.
A ty mówiłeś o Tutenchamonie.
Tak, znaczy nie, właśnie myślałem, że Hotentot to też jest faraon. Widzisz? I myślałem, że wybrał takiego, wiesz, ja bym był Tutenchamona, bo każdy by zrozumiał. No i widać, powinien był wybrać faraona. Ja nie zrozumiałem.
Nie, przepraszam. Jest plemię, które... Tak ochrzcili to plemię Dutch, czyli Holendrowie.
Tak, a plemię nazywa się Khoi Khoi.
W każdym bądź razie, wszyscy, nikt nie potrafił docenić tego jako sztuki i CIA wspierała ich, mówiąc, że to jest spoko, dając im pieniądze na rozwój i wspierając wszystkie właśnie wystawy sztuki i tak dalej, aż w końcu oszukali wszystkich. W tym samych artystów, którzy myśleli, że tworzą wielką sztukę, która się podoba i jest wielką sztuką.
No wiesz, w pewnym sensie jest to sztuka.
Jezus, ale to musiało być, ale to musi być cios. Nie wiem, czy oni dożyli tych czasów.
Ale to, czyli w zasadzie wszelka taka sztuka konceptualna i taka, którą, z której się śmiejemy, to jest, ona powstała głównie, przyjęła się głównie dzięki temu, że w CIA wspierało to finansowo, żeby pokazać, jaka Ameryka jest inteligentna i kreatywna.
W trakcie zimnej wojny.
Tak. No cóż, no wiesz, no... Można powiedzieć, że sztuka jest pobocznym efektem wojny, zimnej wojny. To byłoby pierwszym, wiesz, pierwszym takim przykładem, że w trakcie wojny również kultura może zakwitnąć.
Znaczy, to nie jest chyba pierwsza taka sytuacja, tak jeszcze tak podchodząc do tego, to nie jest taka pierwsza sytuacja, no bo przecież były też właśnie akcje azartystów tam renesansu, którzy też potrzebowali właśnie królów, którzy by ich wspierali i tak dalej. Jeżeli artysta tworzył do króla i król mówił, ten obraz, w który mnie namalowałeś tak ładnie, to musi być sztuka.
No, wiesz co, nie wiem, co o tym myśleć. Ja wciąż uważam za sztukę te wszystkie rzeczy i tak naprawdę po jakiejś tam ilości studiów potrafię znaleźć jakąś wartość w tych rzeczach, nie? Ale nie powiem, żebym powiesił sobie na ścianie Poloka na przykład. Jakbym miał, to bym sprzedał i kupił samochód.
Najwyraźniej nawet ty po ASP znasz prawdziwą wartość sztuki.
Sztuka, która ci się nie podoba osobiście, myślę, że jej wartość pieniężna może być większa w tym momencie. Lubię sobie też tłumaczyć, że jestem zbyt prosty, żeby zrozumieć tę głębszą sztukę. Na co chyba liczy tak naprawdę CIA. Tak czuję. Idźmy do maga, da nam świętą wodę. Mhm. Chciałbym, żeby to wydarzyło się w jakimś cywilizowanym kraju, żeby było śmieszniej, ale nie. Ale mimo wszystko jest dosyć zabawnie. Dwie kobiety umarły po tym, jak wypiły świętą wodę swojego maga w wiosce w Zimbabwe.
Bo były demonami.
One nie. Ale w wiosce Magisi w Zimbabwe zachorowała mała dziewczynka, a mieszkańcy od razu wiedzieli, co jej może być, Mateusz. Demony.
No przecież powiedziałem.
Poprosili swojego maga, który nazywał się Maxwell Pira, żeby przeprowadził ceremonię oczyszczenia. On zaprosił wszystkich, wiesz, krewnych tego dziecka, pomodlił się za nich, a potem wyciągnął taki kubek świętej wody i powiedział, że wszyscy obecnie muszą wypić tą wodę, żeby wyprzeć te demony z siebie i z całej... Aha, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze osoba, która te demony przywołała, miała umrzeć od tej wody. Dwie staruszki 83-letnia i 73-letnia padły od razu po tym, jak wypiły. Została zawieziona do szpitala, ale generalnie umarły. Mag uciekł i policja go szuka.
To jest najlepsze słowo, jakie powiedziałeś. Najlepsze zdanie, jakie powiedziałeś ostatnio.
Mag uciekł, policja go szuka.
Mag uciekł, policja go poszukuje.
To jest jedna z niewielu okazji w życiu, kiedy możesz, wiesz, ścigać maga.
Wyjdź z domu, może pod twoim blokiem napierdalają się magowie.
Generalnie rada na przyszłość. Jeżeli spotykacie maga, który daje wam coś do picia, to może lepszym pomysłem będzie nie pić tego. Zwłaszcza jeśli on mówi, że jedna osoba umrze, która to wypije. Ale rozumiem, że było to robione dla dobra waszego dziecka.
Z tego, co rozumiem, umarły wszystkie.
Umarły dwie staruszki. Wygląda na to, że po prostu woda zabijała starych ludzi. Może to początek rewolucji, Mateusz.
Fanatic in real life, to jest od Cabanosa.
Nice.
Lider antysemickiego ugrupowania w Węgrach odkrywa, że jest Żydem.
No cóż, no wiesz, no...
Znaczy, na jego obronę. W artykule nie do końca odkrywa, że jest Żydem. W artykule jest sytuacja, w której po prostu jeden z przeciwników tego ugrupowania wyciąga dowody na to, że sam szef tego zgrupowania jest Żydem.
No.
Więc tłumacząc, że jego matka była Żydówką. To nie tylko to, ale jego prababcia przeżyła Auschwitz, a jego ojciec obozy pracy.
No to wiesz, po pierwsze ten człowiek z pierwszej ręki zna Żydów i wie, jakim mogą być złem. Mówiąc z jego punktu widzenia, nie mojego. On wie, jakim mogą być złem, ponieważ miał ich w rodzinie. Może ich nienawidzi. Co więcej, wiesz, to, że ktoś się urodził rasy, którą uważa za gorszą, nie znaczy, że może mieć ambicje, żeby osiągnąć w życiu coś pięknego, na przykład wyeliminować tą rasę, wiesz, z życia.
Przypomina mi to Uncle Ruckus z Boondocksów.
Nie widziałem Boondocksów.
Nie widziałeś Boondocksów? Tam jest właśnie Uncle Ruckus. To jest, Uncle to jest taki, to jest z plantacji. I z takie słowo, które tak byli nazywani murzyni, którzy pilnowali innych murzynów. I Uncle to był... Django pamiętasz?
Tak.
To tam Samuel L. Jackson grał takiego właśnie Uncle'a.
Dobra.
Więc to był taki jak to powiedzieć, zwierzchnik.
Zwierzchnik murzynów.
Zwierzchnik murzynów. Nie. Który był sam przeciwko nim.
Kozioł, który zwodzi zwierzęta do rzeźni.
Dokładnie tak.
W każdym razie wyobraź sobie, że masz takiego kolesia i on wie, że on jest gorszej rasy, bo on tak wierzy. Więc wie, że nie będzie miał pełnego życia, w którym będzie mógł poświęcić się i wiesz, to życie przeżyć, tak jak powinien przeżyć człowiek, bo jest gorszej rasy. Więc uznał, że zrobi coś dobrego w takim razie ze swoim gównianym życiem i poświęcił je walce z Żydami. Oto jest moja teoria.
Akceptuję.
O Jezu. Sprawnika młodego jak mu tam kryminalisty. To jest historia z Virginii, z Ameryki. To nie jest Floryda, wbrew pozorom. Mężczyzna poprosił o podwiezienie do Walmarta i akurat trafił na radiowóz. To zdarzyło się wszystko na stacji benzynowej. To jest skomplikowana sytuacja, nie będę jej tłumaczył. Policjant powiedział, że owszem, podwiezie go, ale musi go wylegitymować najpierw, bo wpuszcza go do radiowozu, więc on się wylegitymował nieaktualnym prawem jazdy. Zgodził się też na przeszukanie, bo policjant powiedział, że może go wpuścić wciąż do radiowozu, ale musi go przeszukać. Podczas przeszukania odkryto, że miał przy sobie 0,5 grama metamfetaminy, 6,4 grama marihuany, 0,7 grama niezidentyfikowanych kryształów, 5 woreczków zawierających 5,2 grama heroiny.
Miał 0,7 grama.
Miał 18 igieł, co uważam, że jest bardzo zdrowe, bo trzeba igły zmieniać, łyżeczkę do podgrzewania, 2 lufki do marihuany, 1 lufkę do mety, młynek i sporą ilość torebeczek żółkowych. Co, jak wiadomo, wszystko jest rzeczami, które musisz mieć przy sobie w Walmartie.
Sorry, ale to jest hardcore akurat. Koleś idzie do Walmartu, jeśli chodzi o policję. Koleś idzie do Walmartu. Skoro zażywam metamfetaminę, to pewnie troszkę wygląda też, jakby brał metamfetaminę. To znaczy zachowuje się, może to widać. Druga sprawa, ewidentnie to nie jest handlarzem. To są ewidentnie rzeczy na jego własny użytek.
Zwłaszcza duża ilość torebeczek żółkowych. Pewnie na mocz. Ja mam dla ciebie lepszą zagadkę. Powiedz mi, czy miałbyś jakieś pomysły, żeby z tej sytuacji się wydostać? Początek sytuacji jest taki, że jesteś na stacji i musisz się dostać do Walmarta. W jak najbezpieczniejszy sposób masz przy sobie w chuj nielegalnych substancji i jedziesz właściwie do pracy, bo zamierzasz stać z tyłu za Walmartem i sprzedawać ci płyną dragi. Także najbezpieczniejszą rzeczą wydaje ci się zapytać kolesia na stacji, czy ktoś może cię podwieźć. Przy czym wchodzi policjant i mówi, o, ja mogę cię podwieźć. W tym momencie, czy możesz sobie wyobrazić coś, co mógłbyś powiedzieć, żeby się wykręcić z tej sytuacji? Na przykład, nie wiem, przepraszam, ale właśnie zaczynam biegunkę, muszę pójść do toalety, do widzenia.
To jest prawda w sumie, że to tak śmiesznie brzmi, ale co on miał, jak już zgodził się na to, żeby go, wiesz, to nie było tak, to powiedział, my możemy cię podwieźć, on powiedział, ale spoko, fajnie, podwiozą mnie. Potem metodą stopy w drzwiach idą dalej, mówią, musimy cię jeszcze wylegitymować, on... no dobra, spoko, nie ma sprawy. A, i musimy cię jeszcze przeszukać. I co, teraz, kiedy już był wylegitymowany, by powiedzieć, nie, to się nie zgadzam na to.
Ale co, to nie dałoby improbable cause chyba.
Jasne, że tak.
Tak? No to zrobili go generalnie wiało. Powinien był od razu, kiedy zobaczył policjanta, udać, że dzwoni jego telefon, wyciągnąć go z kieszeni i powiedzieć, halo, mamo, znaczy, tak, podjedziesz po mnie.
Jeżeli to im nie daje, to prawdopodobnie znaleźliby jakiś probable cause właśnie.
Może tak było. Może ten człowiek zachował się bardzo rozsądnie w swojej
sytuacji. Że to była taka sytuacja, w której zaczyna się spoko i to wtedy by to był dobry pomysł. Ale z czasem coraz bardziej to eskalowało. Aż do takiego momentu, kiedy stwierdził, że już jest well, I'm fucked.
No, niestety. Także koniec końców skończyło się to źle dla niego. Pamiętajcie, jeżeli mielibyście kiedyś znaleźć się w takiej sytuacji, to... No nie wiem, jeśli z niej wydostaniecie, dajcie nam znać, to zrobimy update, nie? Generalnie, żeby poszerzać wiedzę.
Jeżeli już handlujecie dragami i tak dalej, to może zainwestujecie w sobie w jakieś biuro, może nawet w samochód, cokolwiek, by nie musieć, wiesz... Czy ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest tak, że on był w szczycie swojej kariery zawodowej, kiedy, kiedy go złapali, ale mimo to najtańsze samochody są ciągle bardzo tanie.
No, zwłaszcza w Ameryce, nie? $500?
Chociaż z drugiej strony powiedzieli, że jego prawo jazdy zostało anulowane, więc...
A ja tak, może... nie mógłby dojechać na miejsce.
No właśnie... No właśnie.
Ja nie wiem. Ja wiem, że powinienem... chciałem powiedzieć, że mógłby zrobić nowe prawo jazdy, ale jeśli idziemy tak daleko, to może mógłby znaleźć normalną pracę.
Mam wrażenie, że czasami za dużo wymagamy.
Czasami za dużo wymagamy. Wiesz, co myślisz, że teraz robimy? Robimy szybką piłkę z Florydy. Otrzymałem od kogoś linka.
Znalazłeś piękny kanał.
Tak, to jest. Dostaliśmy linka od kogoś, chyba w komentarzu którymś, do Reddita, do kanału Florida Man, gdzie są zbierane wszystkie wiadomości z Florydy. Także proponuję, żebyśmy po jednym czytając przelecieli kilka najciekawszych, które znalazłem w tym tygodniu. I będziemy to robić częściej, jeśli będę pamiętał. Mężczyzna z Florydy zostawił dziecko samo w domu z granatami i bombami.
Policja stwierdziła, że nie podobała im się ta rozrywka. Mężczyzna Florydy zastrzelony przez mężczyznę z Ohio w kłótni, o który stan ma lepsze strip kluby.
Kobieta z Florydy zrobiła sobie samojebki podczas seksu z psem w domu swojej babci. Przy okazji, ja muszę tu przerwać. Mogę przerwać? Mhm. Dlaczego, czy smarowanie się masłem orzechowym, bo ja się wczytałem w ten artykuł, zainteresował mnie. Wcale nie sprawdzałem, czy są zdjęcia. Czy smarowanie się masłem orzechowym i zachęcanie psa, żeby to zlizał z ciebie, to jest uprawianie seksu, bo to jest troszeczkę na wyrost.
Czy jeżeli masz na przykład fetysz rąk i dajesz psu coś z ręki i on to zbierze z ręki, to czy to też jest uprawianie seksu?
Wydaje mi się, że nie. I wydaje mi się, że jeżeli... Nie no, seks oralny w sumie, jeśli pies się liże w miejscach, to jest seks. Nie? Chyba tak.
Wiesz, to nie jest tak, że ten pies wie, o co chodzi.
Nie, bo wtedy to by była manipulacja emocjonalna, nie wiem.
Nie, no bo jesteś w stanie bardzo mocno to rozgraniczyć, uprawianie seksu z kimś. To jest, kiedy obydwa gatunki wiedzą, że to jest seks.
Mhm. No to w tym momencie pies wydaje mi się, że nie wie, że to jest seks.
Pies jest niewinny.
Tak, to znaczy no, czy jeżeli pies nie wie, co się dzieje, to jest to gwałt na psie?
Masz rację, pies jest niewinny, nie pójdzie do więzienia, natomiast jego właścicielka pójdzie, a pies zostanie uśpiony. Problem rozwiązany. Mężczyzna z Florydy wyciągnął na brzeg rekina, żeby strzelić selfiki.
I mężczyzna z Florydy walczy maczetą z sąsiadem uzbrojonym w miotłę.
W najnowszym konflikcie Arabowie kontra Harry Potter. W najnowszym odcinku Harry Pottera, Harry Potter i... nie wiem. I prorok?
Harry Potter i człowiek z dżungli.
Harry Potter i dżihad, nie
bo wiem. Ja coś słyszałem wczoraj od Moniki, że ta sytuacja, gdzie koleś wyciągnął delfina, słyszałem, z wody, to jest bardzo głośna sytuacja, o której wszyscy mówią.
Tak, słyszałem też o tym, że właśnie, a to słyszałem o tym, że a coś było takiego, że ale to on zginął, czy nie? Bo faktycznie, jak teraz mi powiedziałeś, to o delfinie słyszałem.
Wyciągnęli małego delfina z wody, żeby robić sobie zdjęcia i robili zdjęcia, aż umarł. Generalnie zafocili go na śmierć.
Ale aż jak robili zdjęcia, aż umarł?
No, wyciągnęli go sobie, trzymali, tutaj wejdziesz na stronę, którą ci wklejam, czekaj.
To musieli bardzo długo go trzymać.
Oni trzymali go długo, on generalnie umarł z przegrzania, bo delfiny, jak wiadomo, to ssaki i oddychają
przez płuca. Więc oddychają normalnie. Więc, tak. Znaczy z przegrzania albo z wysuszenia się, nie? Czy nie?
Chyba tak. Mhm. Z braku wody i z przegrzania. Generalnie podawali go sobie z rąk do rąk radośnie. W ogóle jest tak dużo ludzi, dlaczego żadna z tych osób nie wiedziała, co się dzieje tam?
Bo każdy chciał dotknąć.
Każdy chciał dostać delfina.
Stary, zabrał... Widzisz tych ludzi?
No.
Zabrałbyś im tego delfina?
Znaczy, no nie sam.
I widzisz, i dlatego przychodzi Greenpeace i wciąga ich do wody.
Ale to są różne historie, swoją drogą. Tamten to był bull shark. Tak.
Bullshit chyba.
Bullshit.
To co, piłka w trybuny?
Tak, już, chwilę, tak. Mhm.
Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose.
Jesteśmy w piłce w trybuny.
Jesteśmy, mamy dwa duże newsy i parę krótkich.
Tak. Czytać? Czy chcesz czytać Habira?
Poczytam Habira.
Czytaj.
Habir powiedział, jak powiedziałeś, żeby nie mówić o gwałtach, bo mama słucha, przypomniała mi się licealna sytuacja. To jest do ciebie, Konrad. Mhm. Jak wiele osób w głupim wieku założyłem zespół, w cudzysłowie, muzyczny. I jak na złość kochałem metal. Miałem długie włosy, szatan, jedzenie kotów, standardzik. Mini koncercik, było mnóstwo ludzi, sama lokalna śmietanka. Gramy swoje. Mozart to nie jest. Blasty, płaskie riffy i darcie mordy. Tak się złożyło, że najsłabiej grałem na gitarze, więc zostałem również wokalistą. Tak wiem, sposób wyboru na to, kiepski sposób wyboru na to stanowisko. Mój krzyk na zmianę z próbami growlowania niósł się po pomieszczeniu. Po przerwy między utworami mówię jakieś mroczne wersy, nie pamiętam już dokładnie. Pamiętam tylko tyle, że chodziło, że było coś o paleniu kotów, świętym gralu, jak waginie Marii Magdaleny, bęgarcie Jezusa, który coś tam robił i ogólnie próbie złamania w posadach katolickiego kościoła. W skrócie, gruba rozkmina. Gdy już zacząłem się rozpędzać na temat wyższości satanizmu nad resztami świata, resztą świata, na oczy ujrzały moją własną genetyczną, mam nadzieję, matkę, ryczącą w kącie sali. Nie spodziewałem się jej tutaj. Myślałem, że nie wiedziała o całym procederze, więc mina nie tęga. I myślę sobie, o kurczaki. Ale chuj. To jest w ogóle najgłupszy sposób cenzurowania, Habir. I myślę sobie o kurczaki w następnym paragrafie, ale chuj.
Bądź konsekwentny, Habir.
Bądź konsekwentny.
Powinien być konsekwentny i być metalem do dzisiaj, swoją drogą.
Ale chuj. Kończymy za jakiś czas. Szukam jej, podchodzę do niej spytać się, czy tak naprawdę za bardzo pojechałem po bandzie i czy się mnie wstydzi i czy mam się wyprowadzić. A ona na to, nie no co ty, Habirze, po prostu jak byłeś mały, to tak strasznie się jąkałeś i nie mogliśmy cię zrozumieć, baliśmy się, że tak ci już zostanie na stałe, a tu jak ładnie do tych ludzi mówiłeś, a że aż jestem dumna. PS, ojciec też był na koncercie, nie odzywał się do mnie przez miesiąc. W skrócie, Konrad, nie martw się, twoja mama i tak będzie z ciebie dumna, mimo tego, że zawodowo rysujesz cycki, a hobbystycznie gadasz o gwałtach. Mamy są najlepsze na świecie.
Bardzo słuszne słowa, Habir. Bardzo słuszne słowa.
Tak, jeszcze tutaj jest polecanka o coś takiego jak iZombie. Ja nie wiem, co to jest, nie mogę się... O, ma dobre oceny bardzo.
To nie jest ten angielski krótki serial. Nie, to jest coś innego. No dobra, dobra, ja lubię.
Ma dosyć mocne oceny ma.
No, IMDb 8.0, sporo.
I 96 na Rotten Tomatoes.
A medical resident finds that being a zombie has its perks, which she uses to assist the police. Czyli to jest o zombie, która pomaga policji w dochodzeniu.
Ale to nie jest tak, że jak jesteś zombie, to jesteś mądrzejszym. Po prostu jesz co? Jesz mózgi?
No, zjadłeś wszystkie rozumy generalnie.
O ja! O ja! O ja! Najlepszy pitch serialu, jaki sprzedałeś mi w windzie.
O kurwa, to powinno tak pisać. O, nie wiem, Jenny, what's her name? Zjadła wszystkie rozumy i pomaga policji.
Mówi tutaj, że babeczka Rose McIver, ja nie znam akurat jej, daje radę. I ma ciężką robotę, bo musi grać właściwie kogoś innego w każdym odcinku. To może faktycznie tak jest, że ona zjada mózg i przeżywa morderstwo, co?
To byłoby fajne.
To by też tłumaczyło z iZombie trochę.
Wiesz co? Dobra, zapisuję sobie ten serial. Chyba muszę go sprawdzić. Jestem ciekaw, czy to komedia, bo brzmi jak komedia.
Dokładnie tak, zgadłem.
Zgadłeś?
Zgadłem.
Dobrze.
Je mózg i przeżywa to i ma wspomnienia i cechy tej osoby. Fuck me.
Brawo. No brawo, Mateusz. Może powinieneś pracować w Hollywoodzie. Marnujesz się w Inside Baseball.
Szczerze? Niesamowite jest to, jak słaby jest to pitch, a jak wysokie ma oceny w ogóle. I jak dobrze je ten, więc wow. No. Chociaż z drugiej strony 8 to nie jest jakiś wysoki not. To są standardowe noty dla takich serialów.
Tak? Które bo na IMDb pamiętam, że dużo rzeczy, które lubiłem bardzo, ma raczej średnie oceny, na przykład 7 z kawałkiem albo...
Nie, no z tego co widzę, to na przykład Flash ma 8.2, Jessica Jones ma 8.4.
Ale Flash jest bardzo lubiony.
No ale wiesz co? Flash jest dobry. Że wiesz dlaczego? Ja widziałem ostatnio nowy sezon. Nie wiem, czy to jest trzeci, czy już któryś tam z kolei?
Flesza?
Flesza nowy, no. Muszę...
No jeśli trzymasz się tego serialu jest ciągle,
drugi. Stary, jest drugi... Znaczy, ja inaczej. Widziałem, Angela ogląda go nałogowo na bieżąco. Ja sobie co jakiś czas przypominam. Bo, wiesz, w sensie oglądam parę naraz, nie? I znowu czekam. Ale jest fajny, bo w drugim... bo kojarzysz ten motyw, że Flash potrafi podróżować w czasie na przykład albo pomiędzy światami, nie? Mhm. Więc oni posuwają ten wątek dalej, aż w końcu w drugim sezonie Flash idzie na drugą ziemię, gdzie, która jest zrobiona w ogóle jak Bioshock, nie?
Fakt. A wiesz co, ja chyba muszę do tego Flasha sobie wrócić kiedyś, bo...
Szczerze? On jest strasznie naiwny, a Flash jest, nie wiem dlaczego zrobili z inteligentnego kolesia, kogoś strasznie głupi. Żeby, wiesz, prawdopodobnie dlatego, żeby odcinki się nie kończyły po 10 sekundach.
Żeby mógł się trochę pogłowić.
No tak, tylko wiesz, on jest, no jednak problem jest, jak koleś jest strasznie szybki, to bardzo ciężko go pokonać. Ale no cóż, no nie, jest parę rzeczy, które jest bardzo głupich, ale stwierdzasz najwyżej, że to jest po prostu... Jeżeli zwalisz to na imperatyw narracyjny i nie zastanawiasz się nad tym za bardzo, to jest okej, nie?
Kumam.
Tylko jedna rzecz mnie wkurza, jak na serial, w którym tak bardzo się skupiają na nauce, wiesz, mówią, że nauka jest spoko, to tak mało próbują naukowo wytłumaczyć, tylko taką fringe science, taką pseudonauką.
Tak. Jest wykryłem to... promieniowanie, możemy skompilować jądro, żeby powstrzymać.
Tak. Zhakować czas trzeba.
O, zajebiście.
No. Także polecam Habir. Habir jeszcze w poprzednim odcinku pisał coś, co chciałem poruszyć. On mówił o takich społecznych, mówił o tym, jak nie lubi społecznych eksperymentów. Czyli takich ludzi na YouTubie, co wrzucają akcje, że udają, że ktoś na przykład zaczepia dziewczynę. Mhm. I patrzą, czy ktoś zareaguje, nie?
Chyba mogę się podpisać pod jego niechęcią do takich rzeczy.
I powiedział tutaj, w sumie nie ma co o tym mówić, bo powiedział wszystko, to znaczy ani nie mówią to, ani nie robią to osoby z jakimś, ani to nie ma żadnej wartości naukowej, bo nie robią to ludzie z żadnym naukowym backgroundem, więc to nie ma żadnej metodologii badawczej. Mhm. Jest to po prostu czysta prowokacja. A dwa, jeżeli to jest czysto rozrywkowe, to są zajebiście chujowymi aktorami bardzo często.
No niestety tak. Wiesz, motyw jest taki, że to jest taki reality TV trochę i ludzie to oglądają z tego względu, nie? Bo lubią patrzeć na takie train wrecki trochę.
No, więc nie ma co się nad tym chyba spuszczać dalej.
No, ja tego nie lubię, także tego nie oglądam i nie mam z tym żadnego kontaktu.
Ale no to co mówisz, masz rację. Naukowo to nie ma żadnego tego. Jest parę ludzi, którzy robi to dobrze ze strony rozrywkowej. I zaczął to jeden taki koleś z Ameryki, który...
Z Ameryki czy z Francji?
A ty mówisz o Galliardzie?
Tak, ja myślę o Galliardzie.
Ale ja mówię o tym z Ameryki, który faktycznie przedstawia jakby swoją logię. On na przykład robił o karmieniu piersią. Aha. I posadzał obok siebie sadzał kobieta, która karmiła piersią i babeczkę, która miała dekolt, taki jebutny dekolt po prostu. I robił sytuacje, w których mogłeś zobaczyć, jak się ludzie zachowają właśnie, kiedy babeczka karmi piersią, a druga, która ma dekolt do pasa i wiesz, nikt jej nie zwraca uwagi na to. A z kolei babeczce, która karmi, mówi, że to jest nieprzyzwoite, więc u niego to jest bardzo często bardzo przemyślane. Nie pamiętam, jak się nazywa, co prawda.
Jaki jest twój stosunek do publicznego karmienia piersią, Mateusz?
To znaczy, co? No, nie ma sprawy, nie? No, nie wszędzie jest McDonald's.
No.
Więc spoko, nie? Mam nadzieję tylko, że nie będą podwyższali cen, nie? Bo czy za mogę kupić za 3,50, więc...
Ja rozkminiałem to oburzenie, wiesz, światowe przeciwko ludziom, którzy narzekają, że kobiety karmią piersią publicznie. Ja tak sobie myślę, no faktycznie, wiesz, szkoda, że ktoś się przyczepia do takiej kobiety, która karmi piersią, ale z drugiej strony, jeśli ja chcę się publicznie wysikać, to staję tyłem do ludzi. Nie wiem... To ode mnie na ten temat.
Znaczy to jest, generalnie te tematy są bardzo, bardzo, bardzo gdzieś na boku i to wydaje mi się, że to są opiniotwórcze tematy. To znaczy, wiesz, z opinią jest jak z dupą, każdy ma swoją, nie? I każdy ci powie, że coś mu przeszkadza lub coś mu nie przeszkadza i tak jest prawdziwe. Nie? No tak naprawdę każdy ma prawo zrobić, co chce i każdy ma prawo wyrazić swoją opinię na ten temat.
Fakt.
A z drugiej strony to, że opinia czasami jest chujowa, to taki jest świat. Tak jak ty masz prawo zrobić swoje, tak on ma prawo zrobić swoje. I nie ma co robić tutaj ani z jednej, ani z drugiej osoby. To, że ktoś jest niewykształcony, to też jest... Możesz kogoś doedukować, ale możesz kogoś dedukować i komuś coś uświadomić, ale sytuacja, w której z kogoś się śmiejesz, że jest głupi, nie da, wiesz, to jest też bez sensu, bo niczego to nie prowadzi.
Fakt, fakt. Wiesz, mój problem z karmieniem publicznym piersią jest taki, nie taki, że to jest obrzydliwe dla mnie w jakiś sposób, tylko jeżeli ktoś będzie obnażał piersi publicznie, to będzie mi głupio patrzeć w stronę tej osoby albo na tą osobę, tylko wtedy stanę bokiem albo zasłonię ręką, żeby, wiesz, żeby nie gapić się na tą osobę, bo głupio, wiesz, no nie powinno się tak robić. Więc no, w tym momencie tracę taki jakby, wiesz, jakbym był policjantem i wyszłyby kobiety i obnażyły piersi przed bankiem, kiedy byłby rabowany, to prawdopodobnie przegapiłbym ten rabunek.
O ja, myślisz, że to jest tak naprawdę, że tak naprawdę zawsze, kiedy jakaś kobieta karmiła publicznie piersią w okolicy, działo się coś złego i policjanci jeszcze nie połączyli faktów, nie wiedzą.
Dla ciekawości tej dyskusji powiem tak, myślę, że tak jest. I myślę, że gdybyśmy zaczęli, wiesz, wzięlibyśmy mapę miasta i zaczęlibyśmy spisywać, gdzie karmią kobiety piersią, wbijać tam pineski i łączyć to sznurkiem.
Sznurkiem.
Moglibyśmy zajść gdzieś.
Gdzieś. Niekoniecznie. Czy tak działają chyba teorie spiskowe, że nie do końca wiesz, gdzie chcesz zajść, ale...
Ale jesteś pewien, że coś ukrywają.
Ale jesteś pewien, że gdzieś zajdziesz. Jeszcze nie wiesz gdzie, ale wiesz, że gdzieś.
Pilot Pirks pisze, 1. Mateusz...
Plus, jeszcze czekaj, plus za ksywę.
Pilot Pirks? Jedenka, Mateusz, wielkie dzięki za podrzucenie info o Better Call Saul. Zrobiłeś mi wieczór.
Zrobię ci drugi raz, bo dzisiaj jest drugi odcinek.
Nice.
I widziałem, jest spoko. Nie ma takiego kopa, jak poprzedni. Czegoś mi brakuje w nim.
2. Co do Memories of Murder. Spell robi, zdaje się, taki projekt polegający na rysowaniu wszystkich kadrów z całego filmu po kolei. Można to chyba znaleźć na Spellbooku. Mowa tutaj o Tomaszu Grządzieli, który ma swój fanpage Spellbook na Facebooku i jest jednym z ciekawszych rysowników.
Czy my polecaliśmy ostatnio Spella?
Ja często polecam Spella. Spell jest super.
Ja pokręcaliśmy Spell od Stasia i Złej Nogi, a potem coś jeszcze było takiego.
Było. Jeszcze miał jedną serię, tą taką z 24-godzinnego komiksu, gdzie dziewczyna mieszkała z taką babcią.
Z babcią! O, no, to pamiętam. To było też dobre. Polecam. Spell bardzo fajnie to robi. A jeśli chodzi o Memories of Murder, no to jest dobry film do tego typu rzeczy właśnie.
Tak? Ma dobre kadrowanie?
No, widziałeś Every Frame a Painting?
Widziałem, tak.
No to on tłumaczy ci, dlaczego tak kadrowanie jest dobre.
Ja tego filmu jeszcze nie zobaczyłem. Mam go
nie widziałeś tego
mam
filmu?
Mam go na dysku, zobaczę. Go.
Ja pierdzielę, to jest jeden z takich, ale to jest taki, że tak powiem, no to nie jest komedia, nie? To jest dobry film.
Ciężki film.
Nie jest ciężki.
Nie jest?
Ale jest, nie jest ciężki, jest lightowy, ale jest taki, no trzeba go oglądać z nastawieniem. Fajnie jest zobaczyć Every Frame a Painting przed, żeby się jarać tą sztuką. 2, 3. To jest taki...
Ale to będą spoilery wtedy, nie?
Nie, on mówi tylko o ustawianiu tego.
O, super, to faktycznie
ten
tak.
Film dobrze. Też bardzo ciężko jest zaspoilerować, bo to jest po prostu o dochodzeniu policyjnym tak jakby, nie? Mhm. I o... To
jest no taki... tak, 7 też jest o dochodzeniu policyjnym, a możesz go zaspoilować.
Pół na pół. To możesz zaspoilować końcówkę, ale póki tak. Nie powiesz końcówki, to wszystko jest jakby fair game.
Tak,
ale Memories of a Murder, pewnie mówiłem to już, ale jeszcze raz powtórzę, że to jest koreański pitbull. Czy wietnamski? Jezus Maria, teraz
koreański,
już...
Koreański.
Tak, że to jest koreański pitbull, czyli tak jakbyś miał polskiego pitbulla, jeżeli podoba wam się pitbull polski, ten pierwszy, to spodoba wam się Memories of a Murder z tego samego względu, to znaczy tylko musicie być otwarci na kulturę inną. Mega mi się to podobało.
Ja ten film zobaczę. Tylko wiesz, polecałeś go tydzień temu, ja go jeszcze nie zdążyłem zobaczyć po prostu.
Stary, to jest, wyobraź sobie, wyobraź sobie czasy, że morderca uciekł i zostawił ze sobą kałużę krwi, a komendant mówi, o Boże, fu, weźcie, zamiećcie to, a teraz z powrotem do mojego przeczucia. Bo są takie czasy, że nie masz DNA i tak wiesz, ani tego typu metod badawczych. No.
Najlepiej.
Oni mają tam problem z tym właśnie, że te metody się dopiero pojawiają, ale oni są w jakiejś, wiesz, wiosce takiej, więc nie mają za bardzo dostęp do tego. Wszyscy są zacofani, niedoedukowani. Świetne to jest.
Jak w Wiedźminie.
Kurwa mać, ten film po prostu bardzo dobrze mi zrobił. Poza tym jest świetnie zrobiony.
Obiecuję go zobaczyć. Pilot Pirks pisze dalej. 3. Teraz odnośnie samego Spella. Chodzi mi po głowie praktycznie od zarania waszego podcastu, ale jakoś nigdy nie zebrałem się, żeby napisać. Zaproście Spella do IB. Odczuwam ogromną tęsknotę za nim, od kiedy to przestał robić degrengoladę i myślę, że byłby świetnym gościem u was. Zgadzam się, pilocie Pirksie. Myślę, ja że też. To jest do zrobienia.
Ja też, no.
A Degrengolada to jest podcast, który Spell prowadził na YouTubie i ten podcast chyba ciągle na YouTubie jest, także możecie go poszukać.
Ale się chyba skończyło bardzo szybko.
Tak, było no kilka odcinków, a potem koniec.
Oni gadali o czym? O komiksach chyba.
Wszystko, o wszystkim chyba. To były osoby z komiksowa, tak zwanego, z świata komiksowego polskiego, które zapraszał Spell na pogadankę.
No widzisz. No 12 odcinków tutaj z tego, co widzę, wyszło.
Taki jeden sezon. Angielski. Nie.
Czy tudzież pół anime.
4. Taka ciekawostka. Do dziś nie przeszedłem Fallouta 3. Cały czas nad tym pracuję. Głównie ze względu na staranie się o nieomijanie niczego w grze, która jest ogromna. Na dodatek ostatnimi czasy gram bardzo mało, po godzinkę dwie naraz. Od kilkunastu odcinków IBA odkryłem, jak świetnie się was słucha podczas grania i gra podczas słuchania. Doszło do tego, że odpalam Fallouta tylko kiedy wyjdzie nowe IB. Bez podcastów tle Friday jest nieporównywalnie mniejsza. A i dzięki robieniu dwóch rzeczy naraz czuję mniej, że tracę czas.
Także fajnie, bo możesz sobie wrzucić do Pip-Boya.
Nagrywajcie, bo chętnie bym sobie jeszcze pograł.
It is bingo, bango, bango, I don't wanna go to Kango, no, 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 no. Cześć, witajcie.
Nieczyste zagrywki zrobiły kiedyś swoje własne radio do GTA.
Tak?
Tak, zrobili tak jakby całą stację radiową z różnymi reklamami, z różnymi audycjami. Można sobie ściągnąć gdzieś.
Ej, musimy zrobić coś takiego.
Możemy się zastanowić, może do Fallouta.
Ale to powinniśmy zrobić na zasadzie takiej stacji, takiej chujowo-komediowej. To znaczy, wiesz, takiej amerykańskiej, w której koleś ma samplownik takich, wiesz, kozy i tak dalej. I jak to się nazywa? Te autotunery i tak dalej, w której, wiesz, mówisz 10 różnymi głosami.
No.
Wiesz, o co mi chodzi, nie?
Tak.
To jest tak, jak było
Bingo
w Family
and the Baby.
Tak, pies i dziecko.
Zrobimy coś takiego kiedyś. W ogóle, wiesz co, zrobiłbym coś z grami. Gramy dużo obaj. Myślę, że trzeba by zrobić wreszcie jakiegoś rodzaju growy odcinek, gdzie taki będziemy grali.
To X-Koma może.
X-Kom jest wieloosobowy?
No możemy zagrać we dwójkę.
Wow. To mogłoby
w sensie
być spoko.
Porozkminiać coś.
Pokmijmy, ja jeszcze nie grałem w...
Moglibyśmy zagrać jedną misję ty, jedną ja na przykład, bez tego, albo z gadaniem, albo bez gadania. Wtedy ty byś miał szansę spierdolić, ja bym miał szansę odratować. I może by to działało.
Przedtem czuję się jak na tym, jak na moim klubie Go. Gdzie jak, jestem, jak gramy, jest taki rodzaj Go, gdzie grasz w 4 osoby, gdzie jesteś w parze z kimś, ale nie możecie ze sobą się konsultować, tylko ty grasz ruch, przeciwnicy grają ruch, twój partner gra ruch, druga osoba z przeciwników gra ruch.
Czyli to jest tak jak bridge traki.
Takie jak 4-osobowe szachy byś grał w 4 osoby, także w każdym drużyny dwuosobowe, ale bez konsultacji. Także jeśli jesteś dobry, to musisz...
Tylko bez konsultacji, to jest słabe, bo bez konsultacji nie masz banteru, więc będzie ciężko to zrobić.
Banter możesz mieć, nie możesz sobie podpowiadać, czyli generalnie jeśli ja jestem potwornie chujowy i gram z osobą, która jest niezła, to ta osoba musi się zastanowić, jak zagrać, żebym ja zrozumiał, jaki ona ma cel, żebym nie spierdolił tego totalnie.
Ale to ciężko jest, ciężko będzie mi zasugerować na przykład nie śmiejąc się z ciebie.
Dlatego myślę, że znajdziemy grę, która będzie w sam raz.
Można, a jakbyśmy zebrali na przykład ludzi z sesji i zagrali w Secret Hitlera?
Secret Hitler. Co to było?
Mówiłem o tym.
Secret Hitler. Mówiłeś coś.
Była,
no?
Taka gra planszowa, jak mafia.
Mafia, mówiłeś.
Tylko, że nie ma mafii, jest Hitler i naziści.
Jest to do zrealizowania, jestem za.
Trzeba rozkminić.
Meczek.
No, ale to jest spoko.
Czytaj meczka.
Nie, jeszcze i na koniec.
Przepraszam. I na koniec, nienawidzę was. Od kiedy obejrzałem dzięki wam Ricka i Mortiego, cała reszta życia straciła smak. Serial idealnych. Dobra, kończę, idę się zahibernować. Obudźcie mnie, jak trzeci sezon wyjdzie.
Ja tylko powiem, pilocie, tak. Za pół roku to będzie ciągle będzie zajebiste. Więc ja właśnie jestem w tym etapie, że zdążyłem w miarę pozapominać parę odcinków, albo przynajmniej tekstów z tego. Ile pamiętam fabułę, to nie pamiętam wszystkich tekstów i bawię się tak samo dobrze.
Pilocie, jesteś jak więzień z jaskini Platona, którego my wyciągnęliśmy na światło, a on mówi, że nie powinniśmy byli tego robić, bo teraz wszystkie rzeczy, które miałeś w jaskini, wyglądają chujowo.
Ale z drugiej strony mogliśmy go nie wrzucać z powrotem do jaskini.
Właśnie, po prostu przestań odbierać resztę życia, którą miałeś do tej pory.
Dokładnie.
Szukaj dalej
My ciągle polecamy, no. No. Widzę, że polecam ci Memories of a Murder, jak szukasz czegoś fajnego. Polecam ci Archera. NG Tribeca, jeżeli Archera. Wszystkie
Archer
te rzeczy.
Jest najbliżej chyba Ricka i Mortiego, jeśli chodzi o poziom humoru, nie?
W jakiejś odległości, o jakąś jednostkę odległości.
Jest innego, w innym typie trochę, ale jest zbliżony.
I Mleczek pisze. Siema, z polecanek serialowych, jeżeli lubicie żenujący humor, to jest nowa seria z Zakiem Galifianakisem. To ten z brodą od Cats Vegas. Bardzo teatralna, głupia i mądra jednocześnie. To taka dramatokomedia, w której nie wiesz, czy chcesz się śmiać, czy płakać, czy kolesia ci szkoda. Serial nazywa się Baskets. Chip Baskets. I jest to klaunie. Dodam, że matkę głównego bohatera gra Louis Anderson, gość od Świata według Ludwiczka. A sam serial jest wyprodukowany przez Zaka i Louisa C.K. Wyszły póki co 4 odcinki. A przy okazji serial związany z komikami, nie wiem, czy mówiliście o tym kiedyś, czy znacie, jest taka seria Legit z Jimem Jefferies. Mit świata, jazda po tabu i kawał dobrego humoru. Must watch, postro.
Dobre rekomendacje.
Znaczy, ja mogę się ustosunkować do wszystkich.
Tak?
No, co mi się rzadko zdarza z tym. Mleczek. Widziałem Basketsa, widziałem jeden odcinek i muszę powiedzieć, że spodziewałem się, że będę się... spodziewałem się czegoś więcej, bo jeżeli robisz serial taki jak Louis, na przykład robi swój, czyli Louis teraz robi Horace and Pete, a wcześniej robił samego, no same Louis swoje. I teraz problem jest taki, że on ma, Louis C.K. ma jakąś ideę za tym odcinkiem. Jest coś, za każdym odcinkiem możesz coś wyciągnąć. To jest jakiś morał, to jest jakieś zauważenie, jakaś obserwacja, która jest śmieszna sama w sobie. A Basket się nabija tylko z tego, że jest koleś, ma chujowe życie i jest go szkoda. I ja nie mogłem tego zdzierżyć, to znaczy oglądałem jeden odcinek i się męczyłem strasznie, żeby dać mu szansę i go dokończyć. I jeżeli mi pewne są spoko, to okej, okay, ale ja się zmęczyłem tak przy pierwszym, że skasowałem resztę, nie dałem rady po prostu. Wiedziałem, że nie ma sensu. Więc taka jest moja opinia, że brakuje temu serialowi jakiegoś takiego drugiego dna. Jest pierwsze dno, jest takie same, ale nie dostrzegam tam nic więcej niestety. I tego się spodziewałem na przykład po Louisie C.K.
Kumam. Kumam.
Legit też polecasz. I Legit widziałem, to jest serial, który jest bazowany na dowcipie Jima Jefferiesa, w którym miał kolegę, który miał niepełnosprawnego brata i ten brat poprosił go, żeby zabrali go do burdelu. Żeby chociaż przed śmiercią zaruchał, bo zostało mało życia. Więc on opowiada całą sytuację, jak on zorganizował cały wyjazd, jak wpadł do burdelu i mówi: słuchajcie, wiem, że jesteście dziwkami, ale szanujcie się, zaraz przyjdzie taki chłopak, więc jeżeli ktoś nie jest cool z inwalidą, to niech wyjdzie teraz. O ile uwielbiam jego żarty i jego humor jest świetny, tak serial po jakichś właśnie dwóch odcinkach, nie wiem, mam wrażenie, że to są odgrzewane kotlety. To znaczy o wiele lepiej robi, o wiele lepiej to działa, jak jest przemyślany stand-up, niż jak jest serial, który jest po prostu rozwleczonym jakimś dowcipem.
Kumam.
Zwłaszcza, że tylko on jest tam komikiem.
Aha.
No. Więc wszyscy dookoła są nie, jeden jest koleś aktorem komediowym też, ten właśnie na wózku, ale wszystko inne jest takie poważne, a on rzuca te swoje dowcipy i to się tak jakoś nie łączy.
No kumam, no trudno.
W Aftershole jeszcze chcę polecić jeden motyw z komikami, ale to już w samym Aftershole.
Spoko. Date Vesperian pisze, jeden... Psycho Pass czytamy Psycho Pass, gdyż Psycho czytamy jako Psycho, na przykład Psychonauts, Psychonauts, Psychotic, Psychotic, Psyduck, Psyduck i cztery inne podpunkty. Aha, to swoje jest.
To jest moja moja odpisać, że było gadanie o tym, że Psycho Pass jest dobry. Psycho Pass. Teraz,
PS, większość pełnometrażówek anime się.
Dlaczego my mówimy Psycho Pass? Po pierwsze, ja mówię tak, dlatego że że to jest taka zajebista kalka z polskiego. Dwa, często mam, wiem jak się mówi poprawnie, ale często mam wrażenie, że jeżeli powiem poprawnie, to nie zostanę zrozumiany. To znaczy, że ktoś nie będzie wiedział czego szukać, bo nie jesteśmy, jako Polacy nie jesteśmy przyzwyczajeni do psycho. Mhm. Wymowy takiej, tak jak psychotic. Tak. Ja na przykład, albo American Psycho. To mi się kojarzy z American Psycho, S-I-C-K-O.
Jasne.
I to jest mój problem akurat, ale tak, masz rację, czyta się Psycho.
Tak, ja będę w ogóle starał się nie kasować. Kiedyś zostawiałem w notkach tylko rzeczy, które są z linkami, ale teraz będę zostawiał wszystkie takie polecanki, o których mówimy w notkach. Także jeśli będziemy mówili o jakimś filmie, to powinniście być w stanie go znaleźć potem w notkach. jeśli będę pamiętał o nim.
No i kontynuując, piszę jeszcze scenar Psycho Pass, im dalej tym mroczniej, drugi sezon, nie zasłaniaj mi proszę.
Nie,
drugi sezon już kompletnie jest dark, ale coś mi też nie pasowało w anime. Ma wyjść kinówka, a jeden odcinek często nie pokazuje, jakie jest anime, warto często się przemęczyć. Problem jest i obydwu, tutaj dwie osoby polecały Psycho Pass, więc to musi coś w tym być.
Natomiast na YouTubie jeszcze.
Pytanie jest, ile czasu musisz się męczyć, żeby to było warte? Jeżeli na przykład oglądasz 10 odcinków i ktoś ci mówi, ale musisz się przemęczyć.
Musisz się przemęczyć do 8.
Ja widziałem dwa na razie, czy trzy, i miałem takie wrażenie, że jest trochę naiwny za bardzo.
No.
Spodziewałem się czegoś więcej, aby takie naiwne.
Ja nie wiem. No ja mam problemy też z anime, także rozumiem.
Ja spróbuję to przeboleć i dojść dalej. Podoba mi się cały świat, jak jest wykreowany, bo to zawsze robią dobrze. Ale spodziewałem się czegoś w stylu Ghost in the Shell'a. Takiego hard sci-fi.
No, nie było tak.
Zwłaszcza, a tutaj wszystko jest hard sci-fi, oprócz samych bohaterów, którzy mają 13 lat mentalnie.
No,
nawet ci hardkorowo mroczni, oni ciągle zachowują się mentalnie jak 13-latki, nie?
No niestety tak bywa w anime. Musisz się z tym pogodzić, albo nie
oglądać. Czytaj dalej.
Anon pisze, Multikino dolicza nie tylko za wysyłkę biletów mailem, trzeba zapłacić również za miejsce w dobrym rzędzie. Nie jest to koniec bonusowych opłat. W porywach można zapłacić nawet 8 zł dodatkowych opłat. Nie wiem, kim jest Anon, możliwe, że pracownikiem Heliosa, ale co? Ja nie chodzę do Multikina, także...
To ja chodzę i teraz będę szedł z Kinder Bueno, bo za 3 Kinder Bueno masz bilet za dychę.
Nice.
Coś takiego, więc jest okej. Okay. Więc masz i Kinder Bueno, i bilet za dychę i nie można przegrać w tym. Ale nie zmienia... No, jak to powiedzieć? No dobrze... Dobrze to podsumowałeś, Anonie, że zaczynają się robić ukryte koszta kina.
No,
a nikt nie lubi ukrytych koszt.
Trzeba się pilnować z kinami. Jeszcze będzie, pamiętaj, że jak idziesz do Multikina, wciąż będziesz oglądał jeszcze 25 minut reklam.
Właściwie, znaczy no nie, jeżeli kupisz bilet przez internet i zapłacisz 2 zł za wysyłkę. Właściwie to nie są ukryte koszta, tu jest problem odkrytych kosztów.
A że nie są wystarczająco ukryte.
Tak.
Jesteś wkurwiony, a tak to nie był być wkurwiony, tylko byś zapłacił 2 zł więcej.
Tak, no przynajmniej u mnie jest taki problem. A tutaj on mówi jeszcze, że są miejsca, za miejsca w dobrym rzędzie trzeba zapłacić więcej. Co?
No nic, zostawmy Multikino.
Ale przez to, że te rzędy wyglądają inaczej, czy wiesz o tym?
Jak to wyglądają inaczej?
Że one są wygodniejsze.
Są lepsze krzesła w niektórych rzędach?
Tak.
Ja pierdolę.
Jeszcze powinniśmy zrobić takie coś pod samą sceną, nie sceną, tylko pod samym ekranem, powinniśmy zrobić takie miejsce, gdzie będzie dziura w dachu.
I tam pada deszcz.
I tam pada deszcz na ludzi, którzy stoją i oni mogą wejść za darmo. Tak było chyba, czy tak było w teatrze w Anglii? Się nazywało The Pit.
No co ty.
Było coś takiego. Pit Theater. Jest dokładnie coś takiego. W teatrach takich starych, szekspirańskich, jak się mówi? Elżbietańskich chyba. Idea była taka, że właśnie tam, gdzie teraz znajduje się orkiestra, ten The Pit właśnie, kiedyś po prostu ludzie byli, przychodzili ludzie, którzy mogli siedzieć za darmo. Tylko, że padał na nich deszcz, tam nie było deszcz.
To była specjalnie była dziura zrobiona?
Nie wiem, stary. Tak słyszałem. Nie chcę się podpisywać pod tym, ale taka jest... Tak słyszałem, że z tego to się wywodzi.
Jeśli już się zapuszczamy w
głębokie... Tak, jest dokładnie to. W 1500 do 1650 nazywał się also The Yard i to był niżej, żeby mieszkańcy z niższych klas mogli stać i oglądać przedstawienie.
Ale żeby mieszkańcy z wyższych klas wciąż mogli czuć się lepsi. Czy ja mogę ci dać swój plan na biznes w takim razie?
No.
Bo załóżmy, że jestem sadystą. Robisz kino, w którym jest filmy są za darmo, przy czym masz 3 ekrany. Masz środkowy ekran jest na film, a lewy i prawy ekran puszczają reklamy non-stop. W sensie to jest ta sama reklama puszczana po lewej i po prawej od ekranu i masz też dźwięk z tej reklamy.
Właśnie opisałeś mi YouTube.
On jest troszeczkę cichszy, ale jest przez cały czas. I przez cały czas ta reklama leci i co jakiś czas zmieniają się ekrany, także musisz teraz patrzeć na lewy na przykład, a oba prawe są reklamami. A ja... Słuchaj, bo... Te ekrany są jeszcze przejrzyste z jednej strony, także ja mogę patrzeć na cierpiącą publikę i się masturbować.
Możesz jeszcze... jesteś jeszcze wyżej i możesz masturbować się na męczącą się publikę.
Tak, oni mówią, ej, myślałem, tutaj faktycznie pada deszcz.
Ja powiem tak, że opisałeś mi właśnie YouTube.
No, w
tak
sumie.
W całości. W całości to jest to, co od jakichś tam 10 lat się dzieje z YouTube'em. No. Kiedy zobaczyłem, pamiętasz, jak pierwszy raz zobaczyłeś reklamę na YouTubie?
No.
Ja pamiętam to. Dla mnie to był moment, w którym ja nie wiedziałem, co się dzieje. Miałem wrażenie, że ktoś mnie oszukał.
Także cofamy się w rozwoju.
Tak, że ostro ktoś mnie oszukał, jeśli chodzi o życie. Cały Google i tak dalej. I to samo się dzieje teraz. Że ja już nie patrzę na Google i nie myślę, dobra korporacja i tak dalej. Mam wrażenie, że tam się dzieją naprawdę ostre rzeczy.
No, dzieje się dużo mrocznych rzeczy. Podejrzewam, że handel informacjami jest tak naprawdę najgorszy, tylko o tym nie wiemy.
No, nic, idziemy dalej. Luke Wci.
Tak.
Ha, pamiętam. Kraków nie ma najgorszego powietrza w Polsce. Co ciekawe, w waszym Wrocławiu powietrze nie jest lepsze. Chcesz powiedzieć, że jest gorsze? Jest pewnie takie same. Po prostu Krakusy są najbardziej świadomi. To jest pierwsza część. Druga część.
O to pokłóciłem pod tym komentarzem, tak swoją drogą.
To znaczy, co powiedziałeś?
No, powiedziałem... Czekaj, co ja powiedziałem? Przede wszystkim my nie powiedzieliśmy tego, żeby pogrążyć Kraków, tylko brechtaliśmy, bo wszędzie w internecie były zdjęcia ludzi w maskach w Krakowie i to był mem. Także to nie jest dlatego, że my nie lubimy Krakowa, tylko był mem, dlatego go skomentowaliśmy.
Znaczy, umówmy się, stary. Jeżeli chodzi, jest jakieś miasto, w którym ludzie chodzą w maskach, to... Coś to oznacza. Jasne, że wszędzie indziej może być gorzej, ale twoje miasto chodzi w maskach, stary.
Tak. Ile osób widziałeś we Wrocławiu w maskach? Bo ja nie widziałem nigdy i też nigdy nie narzekałem na jakość powietrza tutaj, a mieszkałem w Szczecinie pod lasem.
Ja widziałem raz, ale na konwentach fantastyki.
Tak, chyba tak. Nigdy nie czułem we Wrocławiu, że powietrze jest złej jakości, ale może jestem ograniczony, w sumie nie wiem. Ale mieszkałem w Szczecinie na Podleśnej, więc powinienem wiedzieć, co to dobre powietrze.
A w Krakowie jest jakaś rzeka?
Jest, tak, Warta.
Jest, nie? Tak.
Tak? Dobrze powiedziałem? Żebym się nie wkopał znowu.
Wisła.
Szanuję twoje statystyki, Luke FG, w których jest powiedziane, że Wrocław ma równie chujowe powietrze jak Kraków, ale nie widzę tego na sobie, po sobie. Także tyle. A może jestem przewrażliwiony, jak ktoś najeżdża na Wrocław, to się robię defensywny. Jak mogę tak robić? To nawet nie jest moje miasto, w którym się urodziłem. Mateusz, czy ja jestem wrocławianinem? Już prawdziwym?
Znaczy, jeżeli tak, według mnie... Tak, według mnie?
No.
Jeżeli mówisz, to jest...
Jestem, kurwa mać.
Jeżeli tak, jeżeli chcesz być, to jesteś, jeżeli nie chcesz być, to nie jesteś. Ciebie zależy.
Muszę policzyć, czy mieszkam tutaj dłużej niż w Szczecinie, ale jeszcze nie.
Możesz być nawet kobietą wewnątrz, jeżeli tak powiesz.
Tak.
I don't give a shit.
Nie zdawałem sobie sprawy, nie poczuwałem się do tego, że jestem wrocławianinem, ale chyba jestem.
Nie daję kupy, Konrad. I don't give a shit.
Dobra, czytaj Rubensa. Nie, czekaj, ja czytam Rubensa. A nie, czytaj Luke FG do końca.
Chiny mają gospodarkę z elementami kapitalizmu, ale są krajem jednopartyjnym z komunistyczną partią Chin na czele. Trust me, studiuję Azję. Są dosyć daleko w rankingu wolności gospodarczej.
No, patrząc na to, że ostatnio rząd pozwolił im mieć Xboxy, to faktycznie. I mają własny internet, nie? Czy to Korea? Chiny.
Ja wiesz, że ja mieszkam z Chinką. I ciągle
jej.
Czy muszę z nią o tym pogadać, ale ona od paru lat ciągle jest poza granicą, więc nie wiem, czy ona ogarnia. Chciałem z nią mocno pogadać o tym Sesame Credit.
A, no tak, ona na pewno będzie wiedziała, przecież ma rodzinę tam.
No być może, ale to jest jakoś niedawna sprawa, ona jest ciągle za granicą, nie?
No tak.
No nie wiem, muszę, ciągle gadam o innych rzeczach.
W ogóle... Po angielsku czy po polsku znasz?
Po angielsku. To często jest bardzo shitty gadanie.
Mówi jak Chińczyk?
Mówi strasznie czasami, ale staramy się obydwoje. Ja mówię pewnie jak Polak, więc nie rozumiemy siebie bardzo często.
Ważne, że nie jak Rosjanin.
Nie, ale często ta wymowa jest zupełnie inna. Mieliśmy taki motyw, że kiedyś byliśmy z kumplem ze studiów na warsztatach z teorii śrub. Nie, taki robotyczny koncept, nieważne. I tam Chińczyk wykładał to. I my nie mogliśmy nic zrozumieć z tego wykładu, z jednego, bo tam wykładała grupa, że grupa osób, ale jeden z wykładów prowadził Chińczyk. I stwierdziliśmy jednogłośnie, że to jest tak jak w South Parku był City Walk, który był nazywany Shitty Walk. Tak, to było Shitty Screws.
Wiesz, mamy też przyjaciela, który pracuje z Koreańczykami i też sobie nie chwali tej współpracy, jeśli chodzi o językową warstwę. No ale cóż, dzieli nas dużo kilometrów. Rubens Vance pisze: odnośnie 20 funtów za wejście na Rave of Thrones. Pracując w kawiarni zarabiasz 7 funtów na godzinę na rękę, więc większym problemem jest zorganizować sobie sensowny kostium związany z Grą o Tron. Przez pasję, no, z jaką Mateusz mówi o kodowaniu, postanowiłem zainteresować się tym działem. Przerabiam sobie kodę Code Academy, ciesząc się jak dziecko bawiące klockami, ale gdzie w internecie powinienem trafić, jeśli chciałbym się tym zająć na poważniej? Oczywiście mogę zrobić płatne kursy w mieście, ale chciałbym zawczasu przerobić coś za darmo w domu. Pozdrawiam.
Jasne. To pierwsze co? Masz super rację, jeśli chodzi o Rave of Thrones.
W sensie, że jest to dla nich nic, 20 funtów.
No, że to właśnie, nie?
14
złotych. 20 złotych. Zarabiasz 7 funtów za godzinę, tak jak w Polsce 7
złotych. W Polsce też 7 złotych na godzinę.
No. Jeśli chodzi o kodowanie, Code Academy jest świetne, jeśli chodzi o to, jeśli nic nie wiesz o programowaniu i chcesz po prostu hobbystycznie się tym zająć. I on cię nauczy często takich skilli, które od razu wykorzystasz w jakiś sposób. Jeżeli chcesz zrobić kursy takie naukowe bardziej, w których dużo konceptów, na początku przynajmniej, może wydawać się trochę naukowych. To znaczy, no będziesz musiał doczytać, nie? No ale skoro jesteś nastawiony na naukę, to jesteś nastawiony na naukę. To polecam takie strony. Ze stron najlepszych takich o kursach internetowych, to polecam Coursera. I Coursera polecam wszystkim. Teraz Coursera.org. To jest strona, gdzie możesz się zalogować i zapisać na kursy internetowe za darmo. Dają ci zadania domowe, wszystko. Po kolei i możesz zrealizować sobie internetowo kurs. Niektóre kursy są takie, że możesz uczyć się sam w swoim tempie. Niektóre są takie, że kurs jest realizowany przez jakiś czas, więc musisz, co tydzień jest nowy materiał i co tydzień jest jakieś nowe rzeczy, nowe sprawdziany i tak dalej, które musisz rozwiązać. Nie? I teraz wszedłem akurat i widzę Python for Everybody na przykład, czyli Python jako taki język chyba najprostszy, w którym można się nauczyć programować. Jeżeli natomiast chcesz się nauczyć programować tak z... Inaczej. Python to jest język, który jest chyba najbardziej lubiany przez wszystkich programistów. Każdy lubi Pythona i nie ma opcji. Każdy lubi, jest fajny, łatwy do nauczenia, jest logiczny i tak dalej. Z innych, jeżeli chcesz inne rzeczy skombinować, to C++, ale C++ to jest szwajcarski scyzoryk. Biorąc pod uwagę, że na przykład, że C to jest skalpel, więc to są rzeczy inaczej. Są pewne poziomy abstrakcji, w które może łatwiej wejść później. Problem jest taki, że zaczynając się uczyć programowania, pewne koncepty w głowie ci się rodzą już w tym języku i tylko w tym języku zaczynasz myśleć. I każdy inny język, jaki poznasz, to będziesz go przekładał do tego, co znasz inaczej. Ja na przykład programowałem w wielu językach, ale gdybyś mi teraz kazał coś napisać w Pythonie, to ja bym musiał jeszcze raz przeczytać składnie tego języka. Napisałbym to, ale musiałbym jeszcze raz przeczytać składnie, bo nie pamiętam w ogóle to. Natomiast w C++ jestem w stanie programować o każdej porze dnia i nocy. Nie? Więc to jest tak jak twój język ojczysty. Nie? Ale jeżeli oczywiście korzystasz z tego cały czas, no to będziesz w tym pozostawał. Nie? Natomiast jeśli masz przerwy, to zapomnisz języka. Nie? Zapomnisz składnie, ale będziesz wiedział, jak się programuje, bo programowanie to jest w sumie, myślę, bardziej algorytmy niż język programowania.
Zrozumiałe w sumie.
Na Coursera jest kupę fajnych kursów i jeśli chodzi o programowanie, to znajdziecie naprawdę no kupę rzeczy. Czy chcecie właśnie programowanie, to jest interaktywne, czyli na przykład jak programować jakieś proste gry, do takich rzeczy jest, no Coursera polecam. Ja zrobiłem bardzo dużo kursów na Coursera i jeszcze jedną rzecz, tylko jest strasznie wciągająca. To znaczy uczysz się i daje ci to dużo, ale jest to uzależniająca rzecz. Jasne. Znaczy często bierzesz kursy, których może do końca nie robisz, kursy jakieś, których nie do końca potrzebujesz, ale nie potrafisz szacować, czy faktycznie musisz to zrobić. Nie?
Jest to jak Wikipedia, że ten zaczynasz uczyć się sadzić modrzewie i kolejnego dnia okazuje się, że wiesz, jak zbudować tą maszynę do gazu, jakbyś chciał ludzi zabijać.
Trochę tak. Znaczy, jeżeli
ty później trafiasz na Hitlera.
Jeżeli masz dużo zainteresowań, no to ta kursera ci te rzeczy podrzuci i nagle stwierdzisz, o, fajnie by było nauczyć się, jak się uczyć. A tutaj babka mówi o gotowaniu. Jakimś zdrowym gotowaniu. W sumie fajnie jest posłuchać trochę tego. I one są, ale inaczej, te kursy są fajnie przygotowane i kursera to jest jedna z lepszych rzeczy. Poza tym ja jestem strasznym zwolennikiem tego, żeby wrzucać wiedzę w internet w takiej formie.
No ja słyszałem, dużo osób polecało mi Coursera. Wciąż nic tam nie przerobiłem, ale może to jest, wiesz, ten dzień, w którym powinienem tam zajrzeć znowu. Mm.
No tu jest dużo kursów. Programming for everybody i zwiększa się w Pythonie, więc polecam Pythona do tego.
Kumam. Spoko.
Zwłaszcza, że ja też... Python to jest język, w którym ja się masturbuję.
Wiem to z XKCD. To co, after show?
After show.
After show.
And I'm what some people call mentally retarded.
Deadpool. Mieliśmy wyrzuty sumienia, że nie poświęciliśmy Deadpoolowi takiej większej chwili, żeby powiedzieć, co faktycznie nam się w tym filmie podobało. Także zrobimy to w tym tygodniu.
Czekaj, jeszcze jedną rzecz, bo żeby zakończyć szybko. Mówiliśmy o komikach. No. Ja chciałem polecić coś, co znalazłem w tym tygodniu i mi po prostu rozwaliło głowę. Jest to Jeselnik Offensive i to jest Anthony Jeselnik, taki komik znany z roastów albo coś takiego, albo tego typu rzeczy, znany z bardzo ostrego humoru. Zrobił swój program właśnie w Comedy Central. On trwał tylko 2 sezony bodajże, a szkoda, bo jest jeden z lepszych takich programów, tak jak zwykle nie lubię tych programów komików z Comedy Central tak bardzo. Zwłaszcza te HBO jeszcze fajnie wyglądają na przykład, ale te z Comedy Central to jest często porażka, to on zrobił niesamowite rzeczy. Przykład, jeden mówi, że zrobił akcję na przykład rak. Mówi, że dla wielu ludzi rak nie jest tematem żartów. A jeżeli coś jest zbyt delikatne, żeby o tym żartować, robimy o tym mnóstwo żartów w segmencie, który nazywamy Święta Krowa. I robi, nie tylko tworzy, idzie do kolesi, do doktorów z rakiem i o tym gada, ale przygotowuje cały stand-up, który przedstawia ludziom z rakiem o raku. Śmieją się właśnie i to jest zajebiste, że potrafi to pokazać, nie? Na przykład ile potrzeba ludzi z rakiem, żeby wkręcić żarówkę?
Ilu?
12. Jeden wkręca żarówkę, a 11 mówi, jaki dzielny jest.
Jaki dzień jest?
Jaki dzielny jest. Jaki dzielny to on nie jest.
Tak.
I robi... te rzeczy są bardzo często obrazoburcze i rzuca te dowcipy, są naprawdę mocne. Ale z drugiej strony są bardzo inteligentne. I to mi się mega to podobało, że za tym zawsze coś stoi więcej, jakieś drugie dno. Nie? Że on nie robi żart z raka tylko po to, żeby pożartować sobie, wiesz, z ludzi z rakiem, nie? I powiedzieć, haha, umrzesz, nie? Tylko pokazuje, że są tematy, z których można się śmiać, jeżeli się po prostu przemyśli to. Mhm. I robią też taki segment, gdzie zaprasza 2 innych komików i komentują wydarzenia, coś podobnego do nas. I ja, jak oglądałem to miałem zazdro w oczach. Zdaję sobie sprawę, że no, przez to, jakie mają dowcipy i jak to robią, jest to po prostu świetne, nie?
Chcesz powiedzieć, że są lepsi niż my?
No, oni piszą materiał też, nie? Przed programem. I mają, więc inaczej to działa zupełnie, nie? Ale i czy to jest lepszy program od tego? Tak, jest. Ewidentnie jest to profesjonalnie zrobione i jest zajebiste. Po prostu, jeżeli lubicie cięty humor, to włączcie sobie 1 czy 2 odcinki tego i zobaczcie, bo to jest po prostu mistrzostwo w wykonie. Zwłaszcza, że ten program jest tak spójny w sobie. On sam jest, ja go nie lubię na przykład, jak on opowiada swoje dowcipy, ale tutaj on prezentuje je świetnie.
O, bardzo, bardzo, bardzo dobrze to brzmi.
Bo ja polecam to, bo ja łyknąłem z połykiem. Wziąłem z połykiem, że tak powiem.
No dobra, dobra polecanka, mój drogi.
To o komikach było. Dalej, Deadpool. Deadpool The True Review, jak to nazwaliśmy. To jest trochę odpowiedź na Dema.
Na recenzję demową.
Dema, bo Dem bardzo mocno, żeby wiedzieć, o co chodzi, musicie... On zrobił dwie recenzje Dema. Wrzucę je od razu, nie? Żeby było tutaj. No bo czemu nie robić jakiegoś takiego poddania. Polecam oglądać pierwszą, jedną i drugą. One są warte tego, mi się wydaje.
W tej kolejności najlepiej.
Pierwszą, w tej kolejności najlepiej.
Odem ma kilka dobrych argumentów.
Ma kilka dobrych argumentów. Nie chcę, bez spoilowania tego, Dem za bardzo nie pochwalał Deadpoola.
Nie, on był rozczarowany wręcz zachwytem nad Deadpoolem. Ale też pamiętajcie, że Dem ogląda bardzo dużo ambitnych filmów. Gdybym ja oglądał ambitne filmy, a Deadpool byłby pierwszy numerem jeden na listach przebojów, to pewnie też byłoby mi przykro.
Widziałem parę, szczerze, parę filmów, które Dem polecił, zacząłem oglądać i były naprawdę ambitne. Niektóre były przeambitne.
Ale czy były dobre? W sensie, czy bawiłeś się dobrze?
No nie, bo to jest ambitne kino, na nim się nie bawisz dobrze. Taka jest idea ambitnego kina, nie? Że to nie jest film, na którym się bawisz dobrze. To jest film, który ci, wiesz, odkrywa nowe horyzonty. A cytując Tima Minchina, jeśli otworzysz głowę, jeśli otworzysz swój umysł za bardzo, to wypadnie po prostu.
No dobrze. Jaka jest więc nasza opinia na temat Deadpoola? Ja zacznę, czy ty chcesz zacząć?
Może powinniśmy przywołać argumenty, bo ty gadałeś z Demem o Deadpoolu.
No ja z nim gadałem na privie, tak.
No może powinieneś przywołać te argumenty.
Głównym argumentem, który Dem powiedział, chociaż wiesz, nie wiem, czy to jest jego główny argument, czy po prostu powiedział go, bo nie, że tak wyszło z naszej rozmowy. Ale on był rozczarowany, że Deadpool jest chwalony za to, że jest takim filmem, który, wiesz, nie wpisuje się w schematy i jest odważny i ma przeklinanie i ma przemoc i wszystko, a tak naprawdę nie jest specjalnie, nie sięga po żadne niebezpieczne tematy. On stara się nikogo nie obrazić przez większość czasu i te dowcipy są są ostre, ale nie są specjalnie, wiesz, naprawdę mocne. Ten film jest mniej odważny niż się wydaje.
I nie sposób mu nie przyznać racji w tym.
No pewnie trochę tak, ale z drugiej strony...
Myślę w ten sposób. Dem mówił coś takiego, że chyba o Avengersach pamiętam, że jak ktoś cię zaprasza na jazdę swoim Ferrari i wyjeżdżasz po mieście i jedziesz 50 na godzinę, a potem wyjedziesz autostrady i jedziesz 120 na godzinę i mówisz, hej, może pojedziemy trochę szybciej. Ktoś ci mówi, nie, przecież są limity. Prędkości, pojebało cię, chcesz też zabić, to czujesz się trochę zawiedziony.
Ale czy ty, kiedy oglądałeś Deadpoola, miałeś wrażenie, że oni przestrzegają jakichś limitów specjalnych?
Nie, ale ja
bo
też
ja nie miałem.
Ja miałem, znaczy inaczej.
Nie oczekiwałem więcej, oczekiwałem, że będzie mniej.
Czego ja oczekiwałem po Deadpoolu? Mhm. Oczekiwałem, to jest dokładnie to, czego oczekiwałem, bo ja widziałem grę i gra była dokładnie tak samo zrobiona.
Film był lepszy Deadpool... niż gra, miał lepszy humor.
Nie wiem.
Był lepiej napisany moim zdaniem i lepiej zagrany przede wszystkim.
Nie, jeśli chodzi o to, czy film był lepszy niż gra, był szybszy niż gra, ale gra miała w sobie o wiele więcej dobrego humoru. Ja przy grze były takie momenty, w których ja płakałem.
Ja płakałem na Deadpoolu w kinie.
Przy grze były takie momenty, że ja leżałem na ziemi po prostu i płakałem, a w kinie po prostu się śmiałem głośno, ale to nie był taki rodzaj histerii wręcz.
Nie, ale chodzi mi o to, że w grze, oni na przykład, w grze był ten motyw, że on miał trzy różne głosy.
Jezus, to mi tak, tego mi tak brakowało.
On, te głosy były moim zdaniem słabo zagrane w grze i słabo napisane i ja się nie śmiałem z nich, jak grałem. Dla mnie one były niezręczne.
A mi się to bardzo podobało.
A w filmie nie było ani jednej rzeczy takiej, która...
No właśnie, ale nie było tego, to w ogóle nie było poruszenia jego takiej schizofrenii i głosów, zakładając,
ale
że on jest jeszcze...
Ale nie ma takich głosów przecież, on jest, nie gada są one... ze sobą.
Jasne, że tak są, dlatego na każdy jest napisany innym dymkiem.
Jezus, masz rację.
Dymkiem w innym stylu. Właśnie o to chodzi, tego najbardziej brakowało w Deadpoolu, że nie było pokazane jego schizofrenii takiej. Teraz... Nie wiem, ja mam wrażenie, że Deadpool musi czerpać z filmów o superbohaterach, bo inaczej nie byłby pastiszem. Mhm. To nie jest film nie o superbohaterach, to jest film o antybohaterze. To znaczy, że on musi pewne tropy zaliczyć.
Tak,
bo inaczej nie byłby parodią. Tak, bo inaczej nie byłby parodią. I jakby nie widzę innego sposobu na to, żeby je wyśmiać. Mhm.
No, no tak, no wiadomo, że tak, wiadomo, że musi mieć te rzeczy, tylko że on, no, ja sam nie wiem. Jak dla mnie, to największą siłą tego filmu dla mnie, to było to, jak bardzo on współgrał z bohaterem. Sama konstrukcja filmu, to, że on opowiadał ci te rzeczy, że on nagle zaczynał mówić o czymś innym i ekran pokazywał ci coś innego, o tym, że tak, historia że jest pocięta jego... na kawałki i rozrzucona jak puzzle, tak jakby on nie mógł się skupić na tym, żeby opowiedzieć ci całą historię, no, bo opowiada ci w trakcie akcji.
Tak jakby ADD też miał, nie?
Tak, i to jest... Po prostu przenieśli mi tą... Wiem, że ta, tak jak mówisz, jest to troszeczkę inna postać, nie ma tych wewnętrznych głosów, Origin jest ponoć jakoś zmieniony. Ja to mam, to wszystko gdzieś, stary. To jest mi tak... Mam tak głęboko, bo równie dobrze Deadpool mógł zapomnieć czegoś i opowiadać mi to, co akurat pamięta. I to... Ja kupiłem to. Naprawdę kupiłem wszystko, co w tym filmie dostałem i to jest dla mnie jego największa siła.
Tak, ale teraz my stwierdzamy z tego, że film był spójny. Mm-hmm. I mówimy, że to pochwalamy w tym filmie, bo był spójny. A teraz, czy da się jakoś odeprzeć to, co powiedział Dem, czyli że był nie był wystarczająco odważny, że ci obiecywał szaloną jazdę, a dostałeś po prostu 50 w mieście.
Ale ja nie dostałem 50 w mieście, ja nie miałem takiego wrażenia. Chyba to jest kwestia tego, że ja nie wierzyłem, że ten film będzie odważny. Ja myślałem, że on będzie potwornie chujowy, tak jak jego pierwszy zwiastun, gdzie wszystkie dowcipy były tak jakby pod zwiastun, dobrane pod zwiastun takie chujowe dowcipy. I dopiero drugi zwiastun pokazał mi, że ten film będzie miał taki jajo, jakbym chciał. A już sam film okazało się, że był jeszcze większą, jeszcze lepszą jazdą.
Ja się zgodzę z tym trochę, że dowcipy, które pokazali zwiastunie, to były kloakowe dowcipy takie. Takie najtańsze, najbardziej chujowe dowcipy, jakie mogli wyciągnąć, czyli właśnie takie one-linery.
Ale żeby oddać im sprawiedliwość, to faktycznie było 90% dowcipów w filmie. To były kloakowe dowcipy, albo o penisach, albo masturbacji.
No... I może o to chodzi też.
Mi nie przeszkadzało.
Że te dowcipy mogłyby być trochę bardziej... chociaż z drugiej strony... No...
Może?
Trochę grubiej. Te dowcipy mogłyby być trochę... Mogłyby być grubiej zatrudniając takich mocnych komików. Którzy by napisali po prostu coś grubszego niż właśnie taki humor... obrazoburczy, ale zachowawczy ciągle.
Rozumiem, no rozumiem.
W sensie to jest humor, który możesz powiedzieć, że nie lubię tego humoru, ale nie możesz powiedzieć, że cię obraził.
No tak, znaczy no wiesz, no tak. Ale mi to nie przeszkadzało zupełnie. W ogóle nie miałem takich oczekiwań, żeby to był mocniejszy humor. Naprawdę. Moim zdaniem było świetnie. Także bo nie wiem, ciężko mi to obronić, bo to jest kwestia oczekiwań już teraz, nie?
Ja inaczej. Ja myślę, że Dem nie ma racji, jeśli chodzi o jedynkę. Bo jeśli chodzi o Deadpoola teraz, to jest pierwsza część. Ona musi coś ustanowić i musi to być kanon. Problem jest taki, że widzieliśmy już tych filmów o superbohaterach do pożygu i widzieliśmy tych origin story wiele.
Przejebiście, zawiedliśmy się na Ant-Manie.
Więc kolejnie żygamy po prostu tym. Po prostu żygamy kolejną taką historią, ale jeżeli dwójka nie będzie łamała tych kanonów, no to tylko będzie kopią tego, to faktycznie Dem, miałeś rację. Ale dwójka teraz, kiedy już Deadpool został ustabilizowany i wiesz, i ludzie mają czas też na poznanie, wiesz, no, odbiorcy mają czas na poznanie tego, to być może posuną to dalej, a być może nie. I to teraz tak naprawdę... Tego się boję, można powiedzieć.
Wiesz co, mi tego filmu nic nie zepsuje, naprawdę. On dla mnie nie ma żadnej wartości poza swoją komedią i ta komedia jest pierwszorzędna, dokładnie pasująca w moje gusta, dlatego ja jestem zachwycony. Ale wiesz, to nie jest tak, że dałbym mu obiektywną, wysoką ocenę jako film, bo wiadomo, że to nie było jego celem.
To w sumie, a może to jest prawda właśnie, że Dem próbuje oceniać to jako film.
Może tak. Ja sam nie wiem, jako co oceniam Deadpoola. Wiem, że śmiałem się od początku do końca i biłem brawo pod koniec i nie mogę zadać temu kłamu. Nie mogę, wiesz, ukryć swoich uczuć, Mateusz.
To prawda. Być może należy to oceniać jako emocje, a nie jako tak. Widowisko.
Deadpool jest przeżyciem.
Tak, że to trzeba było oceniać jako przeżycie, jak głęboko w ciebie trafi.
No, wydaje mi się, że jeśli w ciebie trafi, to będziesz miał jazdę swojego życia, a jeśli w ciebie nie trafi, to będziesz na dosyć średnim filmie z bardzo ordynarnymi dowcipami i
Z drugiej strony, wtedy kogo to obchodzi? Że się źle, wszyscy inni bawią się dobrze.
O Jezu, dobra, dosyć o Deadpoolu.
Tak jak z rasizmem.
Zootopia, stary.
Ja nie widziałem, stary.
Widzieliśmy w ten weekend. Zwierzogród to jest najnowszy film Disneya, który, jak wiemy, jest pionierem, jeśli chodzi o robienie, wiesz, ludzkich zwierząt.
Ja, z drugiej strony, ja żygam takimi filmami.
Tak?
Żygam z filmami o zwierzątkach.
No to nie wiem, co ci powiedzieć. To jest film o zwierzątkach.
Żygam tymi, kurwa, zwiastunami filmów o pieskach, które się drapią mikserem czy czymś takim.
To nie jest ten film. To nie jest
i
ten
wszystkie
film.
Laski, które robią, o, jak słodko.
To nie jest ten film.
Jest Agatka, musimy iść, i sobie wysyłają te. I nie wiem.
Zootopia to nie jest ten film. Jeśli nie widziałeś zwiastunu, to polecam, bo może ci się spodobać. Jest o lisie i króliku, gdzie królik jest... Lis jest drobnym szulerem, a królik chce bardzo zostać pierwszą policjantką w mieście. Podczas gdy policjanci to są same byki albo wiesz, barany i ten. Takie wielkie zwierzęta. Drapieżniki. Film jest po prostu wzorowy. To jest film, który został zrobiony perfekcyjnie od początku do końca. Jest przepięknie zaprojektowany. Wszystkie postacie są super, mają super projekt, mają super animacje, mają świetnych aktorów. Znaczy, to widziałem go w dubbingu, nie? Ale wszystko do siebie pasuje. Historia jest dobra. Historia ma odniesienia do rzeczywistości bardzo fajne. Historia jest śmieszna. Wszystko jest dobre w tym filmie. To, że nie brzmi zbyt podekscytowany, wynika z tego, że miałem trochę zbyt wysokie oczekiwania, ponieważ czekałem na ten film naprawdę bardzo długo i troszeczkę jestem rozpuszczony przez Pixar i na przykład Inside Out albo ostatni film Ghibli, When Marnie Was There. To są filmy, które są animowane, ale są jednak dla dorosłego odbiorcy i mają troszeczkę więcej, jeśli chodzi o właśnie takie drugie dno, o którym mówisz. I Zootopia troszeczkę... Zootopia była wzorowa i jest świetna. Ale nie zrobiła mi mindfucku. Co nie jest fair oczekiwać mindfucku od animowanego filmu. Także moja opinia nie.
Czy nie jest fair?
Troszeczkę nie jest fair.
Kogo to jest film? Disneya czy Pixara?
Nie, to jest Disney. Przy czym szef Pixara jest szefem animacji w Disneyu w tym momencie, John Lasseter.
Aha, bo wszyscy są ten.
Bo Disney wykupił Pixara głównie dlatego, żeby mieć ich moc. Pożarł Idziemy. Ich mózg.
Epic Rap Battle. Kojarzysz taką serię Epic Rap Battles?
Kojarzę, nigdy nie widziałem jej.
To jedna rzecz, która mnie rozwaliła. Jim Henson, czyli twórca Muppetów kontra Stan Lee. I jest tak zajebisty. Podrzucę tutaj, sobie zobaczysz. Podrzucam wam tutaj to pod Zootopię, a zobaczcie sobie to pod koniec podcastu. Jest to genialne podsumowanie właśnie tego, o czym gadaliśmy.
Spoko.
Ja i uważam, że jest fair oczekiwać od filmu, żeby zrobił ci mindfuck.
Tak, ale nie film... No jeśli idziesz na film dla dzieci animowany, jeśli jest to Pixar, owszem, jest no, fair oczekiwać tego.
No słuchaj, jeżeli to jest film animowany i ustaliliśmy, że są pewne teraz jakby zasady robienia takiego filmu, to jeżeli nie oczekujesz mindfucku, to jest to po prostu skok na kasę. W sensie, jeżeli nie dajesz, jeżeli sprzedajesz to jako taki mindfuck, że mówisz, że to samo studio, to ten sam twórca i tak dalej, i tak reklamujesz, to jeżeli tego nie dajesz, no to jest to skok na kasę.
No, jeżeli nie jest to tak reklamowane, jest to reklamowane jako film dla dzieci.
Nie wiem, ja sądzę, że od tej pory powinni filmy takie animowane reklamować. Nie spodziewajcie się nic więcej, to jest film dla dzieci. Jestem ciekaw, kiedy tak będzie w ogóle.
Nie będzie powiedzą, tak, filmy dla dzieci są filmami dla dzieci.
Powiedzą do dzieci, zrobią reklamę i powiedzą, czy wkurzają już was te sytuacje, kiedy idziecie na film z tatą i on się śmieje, a wy nie? Ten film nie jest dla dorosłych, on jest tylko dla dzieci.
Minionki są trochę takim filmem.
O Jezus Maria, nie mów mi o
Zobaczyłem
Minionki.
Zobaczyłem je ostatnio.
Nie mów mi, nie. Skończmy to... tam. Sprawny
film dla dzieci.
Nie.
Zootopia jest dużo bardziej dla dorosłych niż Minionki. To jest film taki dla wszystkich.
Ale ja teraz nie będę w stanie zobaczyć Zootopii.
Myślę, że możesz ją zobaczyć dla samej animacji i
nie dlatego, że już żygam po Minionkach. Bo już przypomniałeś.
Rozumiem, że żygasz po Minionkach. Nie, to nie porównuj.
Dobra.
Inna kategoria.
To kończymy. Skoro jesteśmy dalej jeszcze, to została nam jedna rzecz. Ja skończyłem Sopranos.
Okej.
Skończyłem i jestem zachwycony.
No, słyszę dobre opinie o tym serialu, jest w końcu legendarny.
Podczas tego serialu miałem takie momenty, że nie wiedziałem, gdzie idę, do Quo Vadis, że tak powiem. Miałem takie wrażenie, że gdybym wiedział, że nie ma wszystkich sezonów wydanych, to bym to skończył i pewnie przestał oglądać. W pewnym momencie, tam piąty, czy taki, ale wiesz, każdy ma taki kryzys w czwartym czy piątym sezonie, jak już jest ta sama jakby, te same mechanizmy działają, nie? Tutaj natomiast dużo się zmienia. W każdy sezon opowiada o trochę innych wątkach i teraz chciałem to porównać trochę do Gry o Tron.
Której nie widziałeś.
No widziałem dwa sezony.
Aha, okej. Okay.
Więc... więc... przede wszystkim różnice. I dlaczego inaczej? Dlaczego uważam, że Sopranos jest lepsze niż Gra o Tron?
Okej.
Okay. Chciałbym tak od tego zacząć. Głównie wynika to z tego, że Gra o Tron ma zajebisty scenariusz, ale standardowe wykonanie. Na nasze czasy, mówimy o czasach oczywiście, nie? Czyli ma reżysera standardowo, który powie ci, okej, okay, to jest fajny scenariusz i będziesz zachwycony, jak oczywiście ludzie na weselu tam zaczną się zabijać, jak tam główni bohaterowie zaczynają ginąć i tak dalej i w ogóle. Ale to jest kwestia scenariusza, a nie samego, a scenariusz wiadomo, że nie jest kwestią autorów tego serialu, nie? To, co robi serial, no to przedstawia ci to w jakiś konkretny sposób, czyli kwestia reżysera. No i reżyser powie ci, a tu wklepiemy, musimy zaszokować trochę, to wrzucimy scenę gejowskiego seksu, której nie było w ogóle, wiesz, w książce pokazane eksplicite, a no. Tutaj zrobimy to, a tutaj będą, o, mamy budżet, to wsadzimy smoki, a tu nie mamy budżetu, to w tym sezonie nie będzie smoków. No trudno, nie? I tak to wygląda. Czyli mamy przeciętnego reżysera, który opowiada zajebistą historię i to się trzyma. Ale w Sopranos mamy coś innego. Mamy poprawną historię o gangsterach po prostu, która jest zajebiście przedstawiona. Historia jest prosta jak bicia strzelił. Jesteś w stanie przewidzieć większość rzeczy. On cię zaskoczy czasami, ale jak już cię zaskoczy, to bardzo mocno, głównie dlatego, że to jest standardowa taka historia o gangsterach. Mhm. Ale jest jak przedstawiony. Jest sceny, Tony w ogóle chodzi do psychoanalityka, więc wchodzisz w metę, zaczynasz analizować jego głowę, nie? I jak to się dzieje. Dalej zaczynają się pojawiać jakieś tam, w pierwszych dwóch sezonach się pojawiają sceny jego snu. Jego snów.
Wow.
Które wchodzą w to, jakie on ma ukryte pragnienia i tak dalej, nie? Dalej są bardzo drobne rzeczy, które jak oglądasz, to ci wypalają po prostu. Jeżeli na przykład ktoś w jakiejś scenie, nie wiem, wniósł nożyczki, nie? To może się okazać, że on, a inny koleś ma zakład, może się okazać, że oni coś razem knują, chociaż nie jest to powiedziane w pierwszym etapie.
Aha.
Nie? Są tego typu rzeczy. I poza tym masz takie akcje, że ten bohater nie jest dobry. On jest najgorszą szumowiną tego świata. Oglądasz najgorszego skurwiela tego świata, do którego czujesz
coś takiego chyba.
Do którego czujesz sympatię.
Czemu?
Dlaczego? Bo on jest głównym bohaterem. On siebie usprawiedliwia. Ciągle nie wiesz, czy on jest tak naprawdę dobry, czy zły. On czasami zrobi coś złego, czasami zrobi coś chujowego. Poznajesz go przez trochę tą jego panią psychoanalityk, która też nie wie do końca, czy on jest projektem, który jest w stanie polepszyć, czy to jest tylko po to, żeby on się wypłakał, a tak naprawdę ciągle będzie skurwielem. On się waha. On może mieć takie sytuacje, że w jednym odcinku jest zadowolony, ale nagle coś się dzieje i w ogóle, wiesz, bardzo obrazuje to psychikę takiego właśnie zwykłego człowieka, nie?
Mhm.
I cały serial jest świetnie poprowadzony, a ostatnia scena jest mistrzostwem. Ostatnia scena serialu to jest może jak oglądniesz, to załapiesz dużo nawiązań do tego, bo ta scena jest bardzo popularna, ona swego czasu wywołała dużo takich kontrowersji, że tak powiem.
No dobra, jeśli zobaczę,
dla tej sceny warto jest zobaczyć cały serial. Druga rzecz to jest taka, że ten serial ma bardzo dużo takich metafor i nawiązań takich mistycznych, że tak bym rzekł. Czyli jeżeli na przykład pojawiają się kaczki w basenie Tonego, to jest pierwszy sezon akurat, i on te kaczki bardzo chce zatrzymać i jest tak zadowolony, chociaż wszyscy mają te kaczki w dupie, to te kaczki symbolizują oczywiście rodzinę. Tym. I kiedy te kaczki odlatują, to Tony się na przykład czuje sam, nie?
Tak.
I tak dalej, nie? I do te parę takich motywów się przewija. Dużo właśnie sytuacji, dużo rzeczy jest bardzo, bardzo ładnie nakręconych. Często one są na tyle ambitne, że przechodzą ci nad głową i warto jest, jeżeli na przykład nie rozumiesz jakiejś sceny, i dlaczego ona została tak nakręcona, to może warto zobaczyć jakiś review, bo to jest stary show, więc jak zobaczysz recap jakiegoś odcinka, to oni potrafią przeanalizować właśnie pod kątem też artystycznym to.
Fajnie to brzmi i wiesz co, dużo z tego co mówisz brzmi jak Breaking Bad, także jest to dosyć tak. dobre polecenie.
Tak, to jest chyba najlepsze porównanie do tego. To jest chyba najlepsze porównanie do tego, tylko tutaj nie masz jednego bohatera do końca, tylko masz powiedzmy całą tą jego rodzinę i tych jego rodzinę, że tak powiem, wiesz, którą poślubił, czy tą taką rzeczywistą i tą taką mafijną rodzinę, nie?
Tak, tak.
Z którą on musi egzystować, więc ta rodzina Soprano też nabiera, wiesz, oczywiście drugiego dna tutaj, nie? Oczywiście.
Normalnie Mateusz recenzuje klasyków.
Nie, ja trochę, ja wiadomo, ja przytaczam po prostu to, co gdzieś tam przeczytałem. Nie,
ja wiesz, doceniam w sumie, że masz czasem taki skręt, żeby zobaczyć coś właśnie klasycznego, bo Rodzina Soprano to jest przecież klasyk telewizji, nie? Tak, i coś takiego zrecenzować właśnie, bo ja nie wiem, czy sięgnąłbym po Soprano, mimo tego, że słyszałem w paru podcastach po
no, ale to najprościej, czy sięgnąłbyś po Breaking Bad?
No myślę, że wiesz, widziałem Breaking Bad, więc wiem, że powinienem sięgnąć.
No i to samo jest tutaj, nie? Że ja po prostu, to jest ciągle dobry serial, który się ogląda, z którego poziomu nie patrzysz, ale można go odbierać na paru poziomach. Mhm. I często jest tak, że właśnie, no, on jest też tak zrobiony, że spokojnie możesz go oglądać na przykład, powiesz, oglądnąć go, a po 10 latach zobaczyć znowu i zobaczyć rzeczy, których nie dostrzegałeś za pierwszym razem.
Kołam.
I dlatego chciałem go porównać do Gry o Tron. Mam wrażenie, że ta sztuka gdzieś umarła.
Być może trochę cięty na Grę o Tron.
A być może był Breaking Bad i nie trzeba się tym przejmować. Tylko po prostu trzeba czekać na kolejny Breaking Bad, nie?
No, Gra o Tron nie jest tak artystycznym serialem jak Breaking Bad na przykład, ale...
No ale ja też wiem. Z drugiej strony Sopranos i Breaking Bad to są filmy pisane... To są scenariusze pisane pod film, a nie adaptacja jakiegoś scenariusza. Mm-hmm,
tak. No i są to rzeczy mniej epickie, bo jednak Gra o Tron stara się być jak najbardziej epicka w swoim rozmachu. Także jest to też trochę inny efekt osiągany przez nich. Sam nie wiem. Ja lubię Gra o Tron, stąd ciężko mi na nią najeżdżać.
Ale trochę. Ja mam wrażenie, że właśnie w Sopranos i że właśnie w tych dwóch seriach, Breaking Bad i Sopranos, to najlepszą rzeczą jest to, jak ta historia bardzo szybko z epicka, bo ona jest epicka sama w sobie.
No w zasadzie
to są epickie historie. Ale jak bardzo szybko ona z epickiej historii potrafi się przełożyć w coś, co jest wszystko tylko nie epickie. Jest po prostu takie codzienne, nie?
Tak.
I te takie skoki pomiędzy tymi sytuacjami dają bardzo dużo.
To prawda, masz rację. Ten kontrast jest bardzo wartościowy.
Ja pogadałem trochę i sorry, że tak zjadłem ten temat, ale...
Spoko.
Bardzo chciałem trochę pogadać o tym. Zwłaszcza, że wyszło mi na głowę po prostu, a zakończenie mi wybuchło umysł. Jeżeli będziecie pisać coś na temat, to unikajcie spoilerów.
Tak, unikajcie.
W tym, bo bardzo często, może parę z was widziało i będziecie chcieli też powiedzieć, jakie są wasze opinie. Unikajcie spoilerów, bo nie jest to fajne. Zwłaszcza w tym serialu.
Że szkoda komuś zepsuć tą niespodziankę.
Tak, bo ten serial jest długi, więc te zakończenia często właśnie z tego się też biorą. Mhm.
Dobra, to co ten... Aha, no.
Nie, już nic, ja kończę.
To co, czas na czytankę?
Tak, teraz oddaję tobie głos.
Ja będę czytał czytankę.
A ja będę się rozkoszował.
Mam nawet intro, co prawda jest to nasze stare intro, bo nie ma jeszcze, ale...
Turn to page 394.
Ojej.
Będziemy czytać Taken by Canada, tłumaczone przeze mnie na Wzięty przez Kanadę. Autorstwa Colt Alcove. Co podejrzewam nie jest jego prawdziwym imieniem. Z dedykacją moim rodzicom. To jest książka, którą można kupić na Amazonie w e-booku, także polecam. Przekraczając...
Jest krótka, nie?
Jest bardzo krótka. Ta książka ma... To jest całość, będę czytał całość książki.
Okej, więc włączamy się w słuchowisko.
Ma 2,5 strony.
Bardzo proszę.
Z odstępami. Przekraczając granicę amerykańsko-kanadyjską, czułem, jak mój penis twardnieje, skrywany przez spodnie w kolorach amerykańskiej flagi. Zgięcia i skręty w dobrze zadbanym systemie dróg Kanady zdawały się wzywać mnie do siebie powolnym ruchem wysokich, zimozielonych drzew.
Poczułem, że pocę się mimo chłodnej pogody, gdy wyobraziłem sobie, jak wymieniam pieniądze. Moja sucha, amerykańska waluta wkrótce miała stać się praktycznymi, acz dekadencko kolorowymi, plastikowymi banknotami Kanady. Gruba rolka papierów gotowa, by wsunąć ją w mój otwarty, gościnny portfel. Ta myśl przytłoczyła partię mojego mózgu odpowiedzialne za seks i ściągnęła mój ordynarny amerykański samochód na pobocze. Krew buzowała mi w żyła, gorąca i czerwona niczym pasy i liść klonowy na fladze tego pięknego, seksownego kraju. Wysiadłem z auta. Liście pobliskiego klonu zadrżały w czymś, co mogło być mieszaniną oczekiwania i prądów powietrznych. Podchodząc do drzewa, przesunąłem swoje chropowate palce wzdłuż pnia, który był szorstki i toporny niczym broda dumnego drwala z północy. Nabrzmiały niezaspokojoną walutową żądzą, rzuciłem się, by gładzić następne i następne drzewo klonowe, aż zapuściłem się głęboko w kanadyjski las. Zmysłowe leśne powietrze masowało moje ciało, powiewając moimi spodniami na motywach flagi amerykańskiej, dopóki nie zerwały się i odleciały, złapane po chwili w gałęzie pobliskiego klonu. Powodzenia, jeśli znajdziesz w ogóle w tej historii inne drzewo niż klon. Zdradzę, że jest. Z moich ust wyrwał się jęk. Mój penis stał dłumny i długi, niczym walcząca z zimnem sosna, górująca wysoko w mroźnej strefie borealnej.
To było to drzewo.
W sumie tak jest sosna. Dostarczająca dość naturalnych zasobów, by zasilać prężny, acz odpowiedzialny ekologicznie przemysł drzewny tego kraju. Przyklęknąłem i przeciągnąłem palcami po miękkiej, gąbczastej ziemi monarchii konstytucyjnej. Wtem olśniło mnie, co musiałem zrobić. Zamierzałem stuknąć Kanadę. Stuknąć ją, aż wyda ciecz, którą kryła w postaci skrobi w letnich miesiącach, a teraz wyda jako słodką żywicę, którą można przetworzyć w syrop często stosowany w naleśnikach i gofrach. Pchnąłem naprzód i szybko zatopiłem penisa w miękkim, gościnnym jądrze Kanady.
Puknąć byłoby lepsze chyba.
Puknąć, no mogłoby być.
Bo stuknąć to jest zabić.
Tak? Myślałem, że można stukać też ludzi.
Wydaje mi się, że puknąć jest bardziej ten.
To było w ogóle tap.
Tak? Tap?
Bo można, wiesz, tap to
też
można...
też syrop to jest.
Nie było to łatwe do przetłumaczenia. Wciskając się raz za razem w uległą ziemię miłosnej jaskini Kanady, poczułem, jak moje lędźwie stają się Florydą, penisem Ameryki. Ruchy moich bioder przyspieszyły do 145 km na godzinę, co jest bardzo dużą prędkością. Większą niż się wydaje, jeśli jesteś przyzwyczajony do myślenia w milach. Kanada zadrżała w lądowej rozkoszy. Jęcząc, sam zbliżałem się do klejącego, pokrytego żywicą orgazmu, gdy nastąpiła katastrofa. Dwóch mężczyzn w uniformach wyskoczyło spośród klonów. Moje uduchowione, lecz męskie oczy rozszerzyły się w szoku, gdy zobaczyłem to, że to strażnicy z granicy kanadyjsko-amerykańskiej. Obaj mężczyźni trzymali pistolety pokryte malutkimi amerykańskimi flagami. Nie wolno ci posuwać Kanady! Wykrzyknął strażnik. Jeden ze strażników chwycił mnie za męskie, wyrzeźbione ramię, zrywając uchwyt z mą ziemiokochanką. Podoba mi się, jak czasem on przechodzi w taki język bardzo twilightowy. I wiesz, jak 50 Shades of Grey, jego męskie, wyrzeźbione ramię. Kanada zajęczała sprzeciw, gdy mój penis wysunął się z jej mokrych, lepkich fałd. Męski ryk opuścił moje szorstkie usta, gdy strażnicy przyszpilili mnie do ziemi i skuli. Na kajdankach wygrawerowane były malutkie orły bieliki w ironicznym symbolu wolności, jak na narzędzia, które właśnie przerwały naszą międzynarodową miłość. Szamotałem się dzielnie, chętny, by powrócić w objęcia ponętnego lądu. Moje pokryte błotem biodra popychały bez celu, podczas gdy nieświadomi strażnicy niegrzecznie przerzucili mnie na plecy. W tej właśnie chwili zauważyłem, jak i strażnicy, że miłosny syrop Kanady usunął całe owłosienie z mojego krocza, zostawiając tylko seksowną gładkość. Czy ktoś jeszcze z nami jest? Mam nadzieję, że tak. Główny strażnik cofnął się, odepchnięty siłą moich seks pchnięć i widokiem moich gładkich, słodkich lędźwi. Ta szansa wystarczyła, bym powrócił do swej miłości Kanady. Z okrzykiem huczącym niczym potężne działa, zdobiące pokład okrętu walczącego na jeziorze Erie w wojnie z 1812, przełamałem kajdanki wiążące moje nadgarstki. Szybko przekręciłem się i wbiłem penis z powrotem w ziemię, która chętnie przejęła całą długość mojej męskości. Syrop zabulgotała wokół mojego kija hokejowego. Malutkie amerykańskie flagi strażników zadrżały, gdy ziemia zakołotała od siły naszej miłości. Oszalała odnowioną przyjemnością, Kanada oddała mi wszystko. Od hojnych dotacji na sztukę i kulturę, po udostępnianie lokalizacji do niskobudżetowych filmów amerykańskich i seriali, które trafiają potem do mało szanowanych stacji jak Sci-Fi i CW. Z Archiwum X nigdy nie było takie samo, gdy przenieśli produkcję z Kolumbii Brytyjskiej do LA. Pewnie, było słabo, kiedy... Czekaj.
Pewnie było słabo, kiedy Mulder i Scully robili dochodzenie w dżungli Jukatanu, granej przez kanadyjski las i kilka paproci w donicach. Podobnie podczas seansu 13 Wojownika z 1999 roku, gdzie dziesięciowieczna Skandynawia była pokryta jodłami Douglasa, występującymi tylko na zachodzie Ameryki Północnej. Lecz Kanada po prostu była sobą, a co za tym idzie, była piękna. Ona i jej wizualne filmowe oksymorony. Ta myśl wypełniła mnie żądzą silną niczym. Biłem się potężnie w gorące syropne jądro i zdeponowałem swój krążek głęboko w jej wyczekującej bramce. Migrujące gęsi przeleciały w górze w kluczu penisowym. Gdzieś na świecie producent wykonawczy zaakceptował nowy, oryginalny serial sci-fi bazowany w całości na kutasach. Moja Crocho Florida wypuściła gruby strumień poutine. To jest taka kanadyjska potrawa z serem i frytkami. Wilk wodogrzmoty podkowy, a sama ziemia zadygotała z rozkoszy, powodując wstrząsy, które można było odczuć aż w Buffalo i które wywołały niewielkie uszkodzenia mienia, acz żadnych ofiar śmiertelnych. Wstałem, otrzepując krocze z liści i igieł sosnowych. Dwóch strażników granicznych stało z otwartymi ustami, widząc mą dzielność i moje gładkie, lecz męskie lędźwia. Zrozumieli, że prawo, które zabraniało posuwania Kanady, bazowało na seksualnej zawiści i zapłakali w zazdrości i żalu, padając sobie w ramiona. Malutkie amerykańskie flagi na ich broni zadrżały we wstydzie i rozpaczy. Nie wstydząc się swej męskości i gładkiego okrocza, stałem twarzą ku zachodowi słońca, czerwonemu niczym klon. Pachnąca jodłą kanadyjska bryza sprawiła, że moje spodnie we flagę amerykańską spłynęły leniwie z pomiędzy klonowych gałęzi i uprzejmie zaległy na moim penisie. Raz jeszcze mój kraj stanął pomiędzy nami. Lecz lepkość na moim kroczu przypomniała mi Kanadę, a także, że powinienem skoczyć po mokre chusteczki do samochodu, zanim dostanę wysypki. Koniec. Żyjesz, Mateusz?
Żyję. Także... Mam do ciebie nowo nabyty respekt.
Tak?
Po tym, że byłeś w stanie przeczytać to raz po angielsku, potem jeszcze raz tłumacząc i trzeci raz po polsku.
Tak naprawdę czytałem to pierwszy raz tłumacząc. Ja mam takich książek więcej. Jest jeszcze na przykład Posuwany w tyłek przez mój własny tyłek oraz Posuwany w tyłek przez moją książkę Posuwany w tyłek przez mój własny tyłek.
Ja myślę, że najfajniejsza rzecz w Czystym Harem było to, że on był czysty.
To prawda. Myślę, że no, takie rzeczy nie... Takie rzeczy znaleźć najłatwiej, ale one są bardzo ordynarne, także myślę, że to będzie jedyny raz, kiedy czytam coś takiego erotycznego.
Ale wiemy, że też, że mamy słuchają tak naszego podcastu, więc to było dedykowane naszym...
Ale tu było bardzo mało przekleństw, chciałbym zauważyć. Ja wiem, że ten człowiek czynił akt, który był, wiesz...
Tak, mi się wydaje, opisywał go właśnie tak, jak lubią kobiety. Było to opisane tak...
Poetycko.
Poetycko i stonowanie.
Niczym Sapkowski.
My dostaliśmy jeszcze parę rzeczy i obczajamy.
Obczajamy je. Musimy znaleźć coś fajnego.
Jeżeli macie coś innego, to jeżeli macie więcej takich rzeczy, które byście chcieli, na przykład właśnie mówię, głównie chodzi o dialogi i kurczę, no ciężko by było znaleźć coś, co może są jakieś rzeczy po polsku, które są już dobre.
Może, nie wciąż szukamy. Więc jeśli macie, podsyłajcie nam. Bardzo chętnie byśmy chcieli to dostać od was. Aha, to może dla porządku. Na naszej stronie ibpodcast.blogspot.com znajdziecie wszystkie nasze odcinki, a także możecie skomentować pod najnowszym. Na Facebooku jesteśmy jako Inside Baseball, na YouTubie też znajdziecie nas jako Inside Baseball. Tam również możecie komentować, jeśli macie ochotę. Aha, mamy telefon.
Mamy telefon.
Tylko coś ostatnio nie jestem pewien, czy ten telefon działa, będę musiał zrobić test. Telefon do nas to 793-535-413 i jest to połączenie z Playem, gdzie możecie nagrać się na sekretarkę, którą puścimy potem na naszym podcaście. Mateusza znajdziecie na Facebooku jako Latawki Wrocław, a mnie jako Konrad Koko Okoński, a na konradokoński.com znajdziecie moje komiksy. W zasadzie to tyle miałem do powiedzenia.
Było tyle.
Także jeśli macie dla nas coś, czy to linka, czy to komentarz, czy to jeszcze coś innego, czy może macie propozycję do czytanki, którą będziemy mogli tłumaczyć i czytać, to bardzo...
Czy może zostaliście wzięci przez jakieś inne miasto, na przykład jakbyście powiedzieli wzięty przez Białystok.
Tak. Wzięty przez Białystok. W ogóle jest seria Taken by Things, wiesz?
Spodziewam się.
Jakbyś dał mi sekundę, to mogę spróbować znaleźć... Taken by...
Czy gdybym dał ci 10, to mógłbyś nie?
Kanada. 10 czego?
Sekund. Czy mógłbyś nie?
Taken by Lightning Bolt. Jeszcze jest. Okej, to są wszystkie książki w serii. Ale jestem ciekaw tego drugiego w takim razie. Okej, dziękujemy wam w takim razie. To będzie na wszystko na dzisiaj.
To będzie wszystko. To był 90. odcinek podcastu Inside Baseball z Wrocławia. Mówili do was Mateusz Żerkowski, papież Ajax.
I Konrad Okoński, papieżak Francis.
Papieżak.
Wiesz jedną rzecz więcej dzisiaj, Mateusz.
Ten dzień nie jest stracony.
To bawcie się dobrze, a ja idę czytać Taken by the Lightning Bolt.